Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. 21:30 dokładnie wybiła w tym momencie, a w piątek o tej porze rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania. Dla młodzieży, z młodzieżą tę audycję chcemy przeżywać. Mam nadzieję, że jesteście z nami i no cieszymy się, że w te piątki możemy tutaj wzrastać wspólnie, o ważnych sprawach sobie rozmawiać. Dzisiaj ten wieczór szczególny, wieczór andrzejkowy, a temat naszej dzisiejszej audycji to wieczór andrzejkowy z nawróconą wiedźmą. Tak patrzę przez szybę na tę naszą nawróconą wiedźmę i tak mi się nie kojarzy zupełnie, chociaż może to też złudne, bo Patrycja Hurlach, która jest naszym gościem, pewnie no, bardzo podobnie wyglądała kiedyś niż wygląda dzisiaj, ale Patrycjo, przepraszam, ja za dużo mówię. Witamy cię serdecznie tutaj w studiu Radia Maryja. Cieszę się, że jesteś z nami.
No witam bardzo serdecznie. Ja się uśmiecham, czy wyglądałam tak dobrze jak teraz, będę taka nieskromna. Nie, wyglądałam gorzej, ponieważ Pan Jezus robi lifting zupełnie darmowy i wyglądam teraz zdecydowanie lepiej.
No niestety nie mamy okazji, może już kable są u nas przyszykowane pod to, żeby podpiąć kamery. Może będzie okazja, żeby to zobaczyć kiedyś w przyszłości. Patrycjo, oprócz tego, że mamy w temacie przedstawioną ciebie jako nawróconą wiedźmę, kim jesteś dzisiaj? Zacznijmy od tego, a później przejdziemy do tego, co było, co jest i co może będzie.
Jestem dzieckiem Bożym. Po prostu mam tego świadomość, czyli ktoś powie, o, jaki slogan sobie walnęła. Nie, ja jestem księżniczką. Mam tatę króla, który jest wszechmocny, jest właścicielem całego wszechświata, jest stworzycielem i największym królem. I na pamiątkę tego faktu obchodziliśmy święto w ostatnią niedzielę.
Tak, Chrystusa Króla. Szybko to minęło. Ale pojutrze pierwsza niedziela Adwentu, ale o tym sobie też porozmawiamy, mam nadzieję. A czym się zajmujesz na co dzień?
Znaczy, jestem aktorką cały czas i liczę, że będę pracować. Faktem jest trochę trudniej w tej chwili, ponieważ nie przyjmuję wszystkich propozycji. Czasem z niektórych rezygnuję ze względu na to, że uderzają w nauczanie Kościoła katolickiego. Ale też piszę książki, do czego mnie zmusił troszkę Pan Jezus, bo nie było to moim pomysłem. Ale skoro jest taka potrzeba i są osoby, które bardzo czekają na te pozycje książkowe, no to gonię i piszę. Skoro tego chcę, to gonię i piszę. Więc jeżdżę, głoszę rekolekcje. W zasadzie mój kalendarz Pan Jezus układa.
I dzisiaj się tak złożyło, że ułożył go.
No rok
razem.
Temu się umówiliśmy.
Tak, ale pamiętam, jak żeśmy to robili, że ja mówiłem datę, ty mówiłaś datę. Ja mówiłem, i tak żeśmy się zeszli na tego 30 listopada akurat. Też chyba nie...
Chyba nie przypadkiem.
No nie przypadkowo. Skoro mówię o książkach, mam tutaj jedną przed sobą o ważnych rzeczach, jedną ze świeższych twoich propozycji. Będzie można też ją otrzymać od Patrycji. To już dla was, drodzy słuchacze, informacja. O treści tej książki troszeczkę sobie powiemy, bo tam są ważne rzeczy i myślę, że warto sobie je przypomnieć.
I to rzeczy przez duże.
Tak, rzeczach z dużej litery, czy wielką literą,
tak.
Dużą, tak. I Zakochani są wśród nas, druga książka, którą też mamy dla was. A za co taką książkę można otrzymać? Za to, że będziecie z nami i coś nam napiszecie, powiecie. Nie będziemy oceniać, ale po prostu, nie wiem, wybierzemy, wylosujemy, zobaczymy, czy może pierwszy komentarz, no zobaczymy. Jak to możecie zrobić, wiecie, na Facebooku jesteśmy, Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, tam jest fanpage, tam jest pytanie też takie, które stawiamy wam, co sądzicie o horoskopach, o wróżbach, o takich no, różnych rzeczach, zabawach, tak to nazywamy, związanych z tym wieczorem andrzejkowym. Więc o tym piszcie, ale też no, odnoście się do tego, o czym tutaj będziemy mówili. Patrycja bardziej.
Wyjdzie w praniu.
No
ale ja mam pomysł.
Dobra.
Na jedną nagrodę to mam pomysł. Nawet rozmawialiśmy o tym przez telefon, tylko pewnie zapomniałeś. Czyli też pokażemy wam, puścimy wam piosenki, którymi ja się w życiu modliłam.
I
tak, właśnie. I może wy macie jakieś piosenki, które nikomu innemu by nie przyszło do głowy, że są modlitwą, że treścią tej piosenki można się pomodlić. Więc wtedy wysyłajcie nam takie piosenki, wysyłajcie takie propozycje, że ta piosenka stanowi moją modlitwę. Tak czuję moją relację z Panem Jezusem, czy tak czuję moją relację z Maryją, nie będziemy oceniać. To nie jest tak, że my powiemy, a masz rację, albo jest to herezją. Nie. Ponieważ każdego relacja, tak jak wiara, nie jest naszą prywatną sprawą. To jest myślenie komunistyczne, wpuszczone nam przez komunistów do głowy, że wiara jest prywatną sprawą, nie jest prywatną sprawą. Tak jak nasza relacja, taka serdeczna, w sercu, no możemy ją inaczej przeżywać. Kobieta inaczej będzie przeżywać, mężczyzna będzie inaczej przeżywał. Więc to, jakie piosenki wybierzecie, no w miarę możliwości postaramy się je zagrać, prawda?
Tak, oczywiście.
Może nam się uda je znaleźć.
W naszym bogatym zbiorze je znajdziemy pewnie.
I myślę, że w tym momencie będziemy mieć fantastyczny też wieczór andrzejkowy, w którym nie będziemy przykrości Panu Jezusowi robić wróżąc i tym podobne dziwactwa odprawiając, tylko będziemy się świetnie bawić.
Więc Patrycja wytłumaczyła, przypomniała też to, do czego się umawialiśmy, czy na co się umawialiśmy. Bardzo Ci dziękuję za to. A możecie również pisać SMS-y 536 600 500. Taki numer jest, 536 600 500. Tylko imię swoje podajcie, proszę, ogromnie, żeby się jakoś do Was tak zwrócić personalnie.
Tak, żebyśmy nie mówili, że numer 5628 po przecinku coś jeszcze powiedział coś takiego.
I też więcej nie piszcie, bo jest ochrona danych osobowych, nie będziemy mogli tych danych więcej zdradzić, ale imię możemy powiedzieć. Więc czekamy na Waszą aktywność. No właśnie, powiedziałaś, Patrycja, że jesteś dzieckiem Bożym. Od zawsze tak było?
No pewnie, że od zawsze, tylko nie zawsze o tym wiedziałam.
No dlaczego?
A dlatego, że zostałam oszukana, że czegoś takiego nie ma, że w zasadzie trzeba szukać po wszystkich ideologiach. Wpadłam w okultyzm jako mała dziewczynka, nie wiedząc, że w ogóle źle robię. I później wpakowałam się w coraz większe rzeczy okultystyczne, nadal nie wiedząc, że źle robię, chcąc zniwelować te poprzednie. I mówię, że zostałam okłamana, ponieważ ja szukałam czegoś, co mi się należało jak psu Buda. Ja chciałam być szczęśliwa. Chciałam mieć pokój w sercu, którego nawet nie umiałam ubrać słowa. I mnóstwo wydałam pieniędzy, mnóstwo lat przepłakałam, żeby to wszystko się poukładało. Ale cóż, okazało się, że należy mi się to za darmo, że nie muszę na to zasłużyć. I dostałam to tak naprawdę dopiero po pierwszym moim egzorcyzmie. Ale też nie chciałabym tu o egzorcyzmach opowiadać, bo myślę, że to nie ma co reklamy złemu duchowi robić. Po prostu czasem ktoś potrzebuje takiej modlitwy. Ja też nigdy nie byłam opętaną osobą, ale po prostu byłam okłamaną osobą. I tyle.
A powiedz mi, był taki moment w twoim życiu, kiedy poczułaś, że mimo tego, że jest źle gdzieś tam, czy no może nie czułaś, że jest źle, robiąc złe rzeczy?
Ja czułam, tak, że jest źle, ale nie wiedziałam, że robię złe rzeczy.
Czy wtedy gdzieś tam Pan Jezus no, się pojawiał, był obecny, czy myślałaś o Nim?
Ależ oczywiście, że tak. To nie było tak, że ja zwalczałam Kościół. Ja uważałam, że banda idiotów siedzi w kościele, tylko po to, żeby księdzu pieniądze w kieszeń pakować. Oczywiście szydziłam ze wszystkich, którzy przychodzą do tego kościoła. Nie chodziłam w niedzielę do kościoła. Uważałam, tak jak wielu ludzi mówi, że Pan Bóg jest wszędzie i że mogę sobie iść na łąkę się pomodlić, nie muszę iść do kościoła i nie muszę słuchać tych głupot. Ale ja miałam świadomość zawsze, że Bóg jest, że Jezus jest. Tylko byłam tak zwanym wierzącym, niepraktykującym. I nikt nie miał odwagi mi powiedzieć, dziewczynko, słuchaj, takiego dziwadła nie ma. Jest jeden wierzący, niepraktykujący, nazywa się szatan, o czym mówi list świętego Jakuba apostoła. Więc po prostu nie miałam pojęcia, że robię coś, co Panu Bogu się nie podoba. Jak się dowiedziałam, to zostawiłam to z dnia na dzień. Ale nikt wcześniej mi tego po prostu nie powiedział, dlatego ja też to odbieram jako swoje zadanie, swoją misję, do której zostałam posłana przez Kościół. Czyli żeby o tym, co wydarzyło się w moim życiu, mówić dalej. Ja się nie chwalę tym, co się wydarzyło w moim życiu. To nie jest moją chlubą. Ja po prostu mam obowiązek o tym mówić. Jeżeli bym o tym nie mówiła, byłabym współodpowiedzialna każdej osobie, której bym odmówiła o tym opowiedzieć. Czyli jeżeli zapraszają mnie gdzieś na rekolekcję, ja pojadę. Nawet jak mi się nie będzie chciało. Bo wcale nie jest to super frajdą mówienie do osób, które mają ochotę ci przywalić w łeb od razu. Bo do pogan się mówi fantastycznie. Do osób, które nie usłyszały dobrej nowiny nigdy w życiu, mówi się naprawdę świetnie. bo oni są przygotowani na to. Oni są tak zdruzgotani już życiem, nawet jeżeli mają po 12 lat, że przyjmują dobrą nowinę jako nadzieję. Ale ludzie, którzy są od dziecka w kościele, czasem bardzo się na mnie denerwują i mówią, zrobiła sobie sposób na życie, że mówię o Panu Bogu. No człowieku, nie zrobiłam sobie sposobu na życie, jeżeli tak o mnie myślisz. Jesteś bardzo niesprawiedliwy i mnie oceniasz, ponieważ to nie jest fajny sposób na życie, że ja śpię jedną, dwie noce w jednym miejscu, zaraz w kolejnym i w kolejnym i w kolejnym. Ale Bóg powiedział do proroka Ezechiela, jeżeli wiesz, że ktoś jest niesprawiedliwy, a mu o tym nie powiesz, to on umrze z powodu swojej niesprawiedliwości, ale ciebie obarczy winą. Jeżeli mu powiesz, a on nie zejdzie z tej drogi, to on umrze, ale ty uratujesz duszę. Więc łatwiej jest zarzucić mi, przez nawet zdarza się, że są to osoby konsekrowane, czy kapłani, że opowiadam głupoty i że zrobiłam sobie sposób na życie, niż może codziennie odstawić ten jeden horoskop. Bo łatwiej jest mnie zaatakować, niż iść i się wyspowiadać, bo przecież to ja jestem święty, ja jestem siostrą zakonną, prawda? Ja wiem lepiej. Łatwiej jest powiedzieć, że ja robię karierę na Panu Bogu, niż samemu zacząć się nawracać. Więc korzystam z tej okazji, że jesteśmy na żywo na antenie i proszę, żeby każda osoba, która chce mnie ocenić, najpierw się pomodliła za mnie. Bo jeżeli ja robię coś złego, to trzeba mnie otoczyć modlitwą. A jeżeli robię coś dobrego, to dlaczego mi dokuczasz?
Tak ewangelicznie zabrzmiało, ale to jest prawda. Patrycja, powiedz, proszę, oczywiście, nie chcę takiej przepytywanki tutaj urządzać, ale tytuł książki Byłam Wiedźmą, to jest bardzo mocny tytuł.
Nawrócona Wiedźma.
Nawrócona Wiedźma. Byłam Wiedźmą, wczoraj spotkanie się tak nazywało. Też pozdrawiamy, cieszymy się, że byliście tutaj w Toruniu. Wiedźma to jest coś bardzo mocnego, jeżeli chodzi o stwierdzenie, o pojęcie jakieś. Co trzeba robić w życiu, żeby nazwać się wiedźmą?
Znaczy, tytułu książki ja nie wymyśliłam. Wymyślił ją ksiądz biskup Kiernikowski. I ja zawsze mówiłam, że bardziej czarownica. Bardziej czułam się czarownicą, czy też czarodziejką. Ponieważ weszłam w okultyzm, nie mając pojęcia to, co mówiłam wcześniej, że ja źle robię. I mi wmówiono jako małemu dziecku, że to dodatkowe dary, które mam, że są od Pana Boga. I to, że mogłam stawiać karty, że miałam swoją technikę stawiania kart, to, że miałam jakiś tam kontakt ze światem nadprzyrodzonym, to ja uważałam za talent od Pana Boga. Nie miałam pojęcia, że jest to okultyzm i nie wiedziałam, że to Panu Bogu się nie podoba. I dopiero jak mi ludzie powiedzieli, ponieważ ja już zrobiłam Panu Bogu chorą awanturę, jak wpakowałam się w takie maliny przez okultyzm, że już nie wiedziałam, jak z nich wyjść, to zrobiłam Panu Bogu awanturę. Puściłam mu taką wiąchę wulgaryzmów, że uszypy naszym słuchaczom zwiędły. Tylko, że Pan Bóg się mną nie zgorszył. Posłał mi w końcu ludzi, którzy powiedzieli, że źle robię. I w tym rzecz, że ja mam bardzo radykalny charakter. Uważam, że to jest prezent od Pana Boga. Bo jak oni mi powiedzieli, pokazali, co katechizm mówi na ten temat, to dla mnie już nie było tłumaczenia, ale to, ale tamto, z którym ja się spotykam wielokrotnie, w kościele nawet, jak głoszę w niedzielę w parafiach, to ktoś przychodzi i mówi, ale pani nie może mówić w kościele. Ja mówię, jak nie mogę? Mówię, proszę przeczytać ostatnią instrukcję Episkopatu Polski z tamtego roku, z października, która dokładnie mówi, kiedy jest miejsce na mszy świętej, na świadectwo i mogę po postkomunii mówić świadectwo. Jest to zupełnie normalne. Ale też jak ktoś mówi, a pani przesadza. Nie, ja nie przesadzam. Katechizm mówi, że te rzeczy, o których mówimy, czyli horoskopy, wróżby, talizmany, amulety, jasnowidzenia jakieś, korzystanie z cenników, jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Więc jeżeli jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu, to ja tego nie robię. I ci ludzie przyszli i mi to powiedzieli, że to Panu Bogu się nie podoba. Więc ja powiedziałam, skoro Panu Bogu się to nie podoba, to ja odstawiam to z dnia na dzień. Tylko, że wychodzenie z tego było bardzo trudne, dlatego, że no owszem, to co było, drastycznie wiedziałam, że to Panu Bogu się nie podoba, no to ja to odstawiłam. Ale są ideologie typu New Age, które mieszają, tak? Tak jak kiedyś gnoza, mieszają trochę z tego, trochę z tamtego. No i jeszcze dawałam się wpuścić w maliny. Jeszcze myślałam, że a może tak, a może tak. A tu ktoś, tam jeden z kolegów adwentystów dnia siódmego mi powiedział, że przecież ty możesz spotykać się z żonatym mężczyzną, bo Abraham to miał wiele żon i tym podobne. To jeszcze próbował mi tłumaczyć. Na szczęście już Pan Bóg czuwał, już gdzieś łaska, znaczy czuwał pewnie cały czas, ale łaska działała i nie pakowałam się już w kolejne maliny, tylko te złe rzeczy Pan Bóg pokazywał mi po kawałku. Bo pewnie jakbym naraz zobaczyła, to bym umarła. Ale ja pamiętam, że kiedyś ja byłam makabrycznie dręczona, więc ja trafiałam gdzieś do kapłanów. No to jak miałam z 19-20 lat, bo ja miałam świadomość, ja wiedziałam, że jest świat duchowy. Nigdy to nie było dla mnie zagadką jakąś, że nie ma, czy że ja muszę wierzyć. Ja wiedziałam. Ale wiedziałam też, że wy, moi drodzy, czyli kapłani, że też wiecie coś więcej. Bo inaczej byście księżmi nie byli. I jak byłam tak strasznie dręczona, mając, mówię, 19 czy 20 lat, trafiłam do księdza. Niestety był to młody kapłan. I on mi powiedział, że widocznie mam jakieś dodatkowe zdolności, że siły dobra i zła się będą o mnie biły do końca życia. Oto po której stronie stanę. Nie powiedział mi, że to jest okultyzm i że ja źle robię, choć mu to opowiedziałam. Dał mi wymodlony krzyż przez siostrę, tałkę i powiedział, że jak to będę miała przy sobie, to zły duch mi krzywdy nie zrobi. Oczywiście zrobił mi jeszcze większą, ponieważ ja to potraktowałam jako amulety, jako coś, co mnie chroni przed złym duchem, co jest grzechem. Nawet jeżeli jest to medalik święty i go traktuję jako amulet, to jest to grzechem. Więc dalej, parę lat później trafiłam znów do księdza, bo już byłam koszmarnie dręczona. Nikt by się nie chciał ze mną zamienić, uwierzcie mi. Że naprawdę nikt by się nie chciał na to zamienić, co ja przeżyłam każdej nocy. I znowu trafiłam na księdza, innego księdza, poszłam porozmawiać. Ale że mieszkałam wtedy z żonatym mężczyzną, faktem, on z żoną nie żył, z żoną się znałyśmy i wiem, że nie ja rozbiłam to małżeństwo, po prostu ono już dawno nie funkcjonowało. Wiem, bo tam była czysta sprawa, pod tym względem, pod względem ludzkim była czysta sprawa. No ale ksiądz, jak usłyszał, że mieszkam z żonatym mężczyzną, powiedział, nie wolno ci mieszkać z żonatym mężczyzną, Panu Bogu się to nie podoba. Więc ja przy moim radykalnym charakterze wróciłam do Warszawy i powiedziałam do mojego chłopaka, mówię, słuchaj, to Panu Bogu się nie podoba, ja się wyprowadzam. I się w ten sam dzień wyprowadziłam. Nie było dla mnie dyskusji. On twierdził, że ksiądz mi zrobił pranie mózgu, prawda, i tym podobne, bo rzeczywiście oni zaraz, chyba w ciągu miesiąca już był rozwód i tam wszystko by się mogło poukładać. Oczywiście wiadomo, już dzisiaj wiem, że po Bożemu by się nie poukładało, tak, ale nie w tym rzecz. Więc jeżeli ten ksiądz mi powiedział, że to się Panu Bogu nie podoba, to ja z tym zrywałam. Tylko ksiądz nie wpadł na to, że dorosła dziewczyna może pewnych rzeczy w ogóle nie wiedzieć. I powiedział mi, że z żonatym mężczyzną nie można mieszkać. Nie powiedział, że z nieżonatym. Prawda? Więc nie przyszło mi do głowy. Czasem się starsze osoby oburzają, mówią, tak, ona tak żyje, czy on tak żyje. A wy tłumaczyliście to z miłością. Nie dlatego, żebyś poszedł i powiedział, ty taka, siaka i owaka, czy ty siaki, taki i owaki, bo mi się to nie podoba. Tylko wyszedł z założenia, że może to dziecko nigdy nie usłyszało Ewangelii. To, co powtarzałam też wczoraj na spotkaniu. Jeżeli masz kogoś upomnieć, to tylko i wyłącznie z miłością. Jeżeli twoją motywacją nie jest miłość, nie idź go upominać, bo go zabijesz.
Tak mi się skojarzyło. Często chcielibyśmy tak bardzo, nie wiem, górnolotnie myśleć nawet. Nasz wykładowca, ojciec Bolesław Słota, pozdrawiamy go, jest tutaj w Toruniu, przyjechał na rocznicę radia akurat, ale też zawsze mówił, na pierwszym roku wykłady mieliśmy z nim w historii i geografii biblijną, taka nazwa była tych
zajęć. Tak, już to mam też za sobą.
No
tak.
Właśnie. I on zadawał czasem pytania i tak, no nie wiedzieliśmy, o co mu chodzi do końca i wymyślaliśmy różne teorie. On mówi, chłopaki, prosto myślcie. Jakby to dziecko małe pomyślało. I no to jest to, o czym mówisz, prawda? Czasem ktoś nie ma świadomości, że coś jest złe, prawda?
Tak po prostu.
Dzisiaj sądę słyszeliśmy w Westerplatte. No to są zabawy.
Wróżby nie są zabawami.
Jeżeli sobie w to nie wierzę, to jest zabawa, to jest niegroźne.
A to ja zawsze mówię, jak ktoś mówi, że jeżeli ja sobie nie wierzę i to jest zabawa, to mówię, wyobraź sobie, że kosmici przyjechali na mszę świętą. I co? I widzą, stoją, klęczą, siedzą, stoją, klęczą, siedzą. I co kosmita pomyśli? No, jakieś ćwiczenia, gimnastyka kolan. Czy to, że kosmita będzie myślał, że to jest gimnastyka kolan, spowoduje, że msza święta nie będzie mszą świętą?
Dokładnie. 21.50 już. Nie jesteś sama dzisiaj. Przyjechałaś do nas.
Nie, jesteśmy we dwie.
Tak, wczoraj mówiłeś, że jadę z Karoliną, to ja się pytam, co to za Karolina, bo mówię, no pokoju nie mamy przygotowanego dla niej i tak dalej.
No to
nie
powiedziałam, wiem, że my się znajdziemy w jednym, spokojnie.
Wy się zmieścicie. Dlaczego przywiozłaś Karolinę ze sobą? Jaką? Co to za Karolina jest?
No błogosławiona Karolina Kuskówna zawsze jest ze mną, ponieważ my jeździmy we dwie. Jesteśmy do pary, do głoszenia. Pan Jezus posłał po dwóch, więc my jeździmy we dwie. Nie ma to większego znaczenia, że między nami jest 100 lat różnicy, ponieważ Panu Bogu się tak spodobało i połączył dwie kompletnie różne dziewczyny do pary, żeby opowiadały o Jego miłości. Więc obie dajemy świadectwo i tak jeździmy we dwie.
A jak ona mówi?
Ona mówi do serca i do ucha. I ja mam takie świadectwa, że bardzo często Karolina po prostu mówi do serca osób, które słuchają. Czyli ktoś przychodzi słuchać świadectwa. Ja też opowiadam o Karolinie podczas mojego świadectwa. Ale często ktoś przychodzi i mówi coś, czego ja w ogóle nie mówiłam. I to jest dla mnie świadectwem w drugą stronę, że jednak Karolina mówi do serca.
Pan Bóg działa też po swojemu.
Tak, to są takie tajemnice dla nas nieodkryte, że...
Mówiłaś o tym, że modliłaś się piosenkami, też zachęcamy, piszą już nasi słuchacze te propozycje piosenek, zaraz je poczytamy troszeczkę bardziej, ale powiedz mi, jak to jest, nie znasz modlitwy, czy no, nie chcesz się modlić modlitwą, pacierzem takim wyuczonym, który pewnie gdzieś tam pamiętasz, nie potrafisz się tym modlić, bo taka życiowa sytuacja, a modlisz się piosenkami, w jaki sposób? Jak Pana Boga odnaleźć w piosence, w takiej modlitwie piosenką?
Znaczy, dla mnie, ja nie miałam tego świadomości, że są piosenki, które są modlitwami, ani też, że można zrobić z piosenki modlitwę, aczkolwiek używałam ich, ponieważ tak jak mówię, uważałam, że jestem wierząca, niepraktykująca, się modliłam codziennie przez te wszystkie lata. Przy czym nie wiem, jaka to była modlitwa, taka dobra, niedobra, Panu Bogu się podobała, czy nie, pewnie będę wiedziała w niebie. Ale byłam niezwykle zdziwiona, jak zaczęłam się modlić brewiarzem. Ponieważ znalazłam tam taki tekst, nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, właśnie ten, otwieram Pismo Święte, żeby przeczytać wam ten fragment, żebym nie była gołosłowna, bo z pamięci cytować po całości się nie da. Stary Testament, Księga Psalmów, Psalm 137, możecie sobie też odpalić u siebie, czy otworzyć pismo. Nad rzekami Babilonu tam siedzieliśmy i płakaliśmy, kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? I jak ja to przeczytałam w brewiarzu, myślę, ja te słowa znam. Myślę, skąd ja to znam? I za chwileczkę przyszło mi do głowy piosenka, którą śpiewałam wielokrotnie. By the rivers of Babylon. Myślę, że ją zagramy i te osoby, które znają język angielski, proszę, żeby sprawdziły ten tekst. Czy przypadkiem nie jest ten sam?
No właśnie, w wieczorze andrzejkowym, bo nie u nas na antenie Radio Maryja, 22 już nam się zbliża. O czym oni śpiewali, Patrycja?
Czy ja się śmieję, że to jest tak znany utwór, a mało kto kojarzy, że to po prostu jest psalm 137. By the rivers of Babylon. Mhm. Początek. Nad rzekami Babilonu. Myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. When we remember Zion. Mhm. I co dalej mamy? How shall we sing the Lord's song in the strange land? Czyli jakże mamy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Czwarty werset. Więc warto sobie spojrzeć na ten psalm i na tę piosenkę w domu, bo nawet jak ktoś nie zna języka angielskiego, to chociażby po nazwach własnych się zorientuje, że jest to psalm 137. I to jest przykład na to, jak można robić bardzo dobrą muzykę, bardzo popularną, którą będą się modlić tłumy, bo naprawdę Panu Bogu to wystarczy, że ktoś sobie będzie śpiewał, nawet jak nie będzie wiedział. Tak samo jak złemu duchowi wystarczy, że ktoś powtarza teksty, których nie rozumie i które są też w piosenkach ukryte. Dlaczego my tak mało korzystamy? Dlaczego tak mało, jeżeli ktoś nagrywa w Polsce płytę z psalmami? Może jest coś, czego nie wiem, ale najczęściej jest to muzyka kościelna albo jakaś poezja śpiewana. Dlaczego nie nagrać płyty, zachęcam teraz drogich muzyków, nagrać płyty poprokowej z tekstami psalmów? Żeby to się świetnie śpiewało, żeby można było przy tym zatańczyć. Król Dawid tańczył przed Arką Przymierza. Dlaczego my nie mamy tańczyć przed Panem?
Były jakieś takie próby Piotra Rubika, chyba z tego co kojarzę. Nie wiem, na ile tam przekład był taki jak tutaj słyszeliśmy, czyli no przekład w sensie tekst wprost.
Święty,
z Pisma
wprost,
Świętego.
Tak, z Pisma Świętego.
Natomiast no, brakuje takiego żywego, no bo Dawid nie śpiewał tych psalmów, nie wiem, z jakimś takim ciężką szyją, z chomontem i tak dalej, tylko no wiadomo, są też psalmy różnego typu, natomiast no tutaj mamy też, no dobrze, że ta zachęta wybrzmiała, bo psalmy, kiedy chwalimy Pana Boga, kiedy gdzieś tam się odzywają bębenki, różne dzwoneczki i tak dalej, które no, jakoś jeszcze bardziej nas pobudzają do tego, żeby pomyśleć o tym, że ja naprawdę tego Pana Boga chcę pochwalić, no to jest ten klimat chyba.
Ale zdarzyło mi się kiedyś śpiewać z chórem laureatów Szansy na Sukces na jubileuszu Krzysztofa Krawczyka w sali kongresowej i Krzysztof Krawczyk już wtedy był właśnie w kościele, był wierzącą osobą, ja oczywiście nie, więc nie przyszło mi do głowy to, co nam zapodał i śpiewaliśmy taką piosenkę. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo wielka nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. I moje zdziwienie w którąś sobotę znów przy brewiarzu było ogromne, jak ja ten sam tekst znalazłam jako psalm 117. I nie ukrywam, że to był tekst, ta piosenka, bo tak to traktowałam, jak dostałam rolę w Koanie, uważałam, że to jest prezent od Pana Boga, to wtedy ja ją z radości śpiewałam. I ktoś powie, że to nie była modlitwa?
Piszecie do nas, cieszę się, że jesteście z nami. SMS-ów przyszło już bardzo, bardzo wiele i piszecie o swoich piosenkach, którymi się modlicie. Bardzo wam za to dziękujemy z Patrycją razem. Ostatnio wpadła mi w ucho modlitwa o wschodzie słońca oraz lubię także psalm 8 w wykonaniu 2TM23. Tomek nas pozdrawia. Pozdrawiamy cię, Tomku.
Pozdrawiamy.
Ktoś nam pisze, Dorota z Rzeszowa, przepraszam cię, Doroto, o Eksodus 15, nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny i tak dalej. I pisze, że Patrycja u nas była.
A byłam.
W Rzeszowie.
A oczywiście, że byłam w Rzeszowie.
No właśnie, nie wypierasz się tego.
Nie, dobrze. Nie wypieram.
Tutaj nam pisze też, jak to nam pisze? Agnieszka. Utwór Eleni. Nie pamiętam tytułu, ale sensem jest to, że światło rozprasza mrok i napełnia serce pokojem. Pozdrawiam cię, Patrycja.
A ja zaraz z Google'em znajdę, co to za piosenka.
A ja może zaraz w Dekordzie znajdę Eleni, która nam to zaśpiewa. Być może. Co tam jeszcze jest? Piosenki, którymi się teraz modlę, mają charakterystyczne słowa. Ja się nie skarżę na swój los, czyli...
Czyli Edyta Gepert, tak.
I
szczerze powiem wam, że ta piosenka, ja się z niej skarżę na mój los, potulna jestem jak baranek i tylko wiem, i tylko mam nadzieję, że wiesz, co robisz, Panie. Ja przed nawróceniem, dużo przed nawróceniem, naprawdę to był koszmarny czas. I nikomu, najgorszemu wrogowi nie życzę tego, co się działo w moim życiu. Ja siedziałam na podłodze, wyłam wielokrotnie, rzucałam różnymi rzeczami, żeby rozładować emocje. Ale to, o co pytałeś, ja zawsze wiedziałam, że Pan Bóg jest. I nie rozumiałam, co się dzieje w moim życiu. I tę piosenkę też wielokrotnie śpiewałam do Niego. Ja się nie skarżę na mój los, potulna jestem jak baranek. I tylko mam nadzieję, że wiesz, co robisz, Panie. Więc rozumiem, że tą piosenką można się modlić, tak.
I też jesteście aktywni na Facebooku. Sporo komentarzy się pojawi, ale też pojawią się w wiadomościach prywatnych. Siostra Loretta nas słucha. Szczęść Boże, witam panią Patrycję i ojca. Dziękujemy, pozdrawiamy siostrę. Moją piosenką jest Dotknij Panie moich oczu. Nigdy mi się nie znudzi i ciągle proszę Jezusa, żeby je otwierał. Bardziej oczy serca, bo im więcej proszę o to otwarcie, tym bardziej widzę, że są miejsca jeszcze pozamykane. Tak nam siostra napisała.
Też piękne świadectwo. Też znam tę piosenkę, o której siostra pisze. A możesz mi przypomnieć jeszcze raz, co było w tekście tej piosenki o Eleni?
No właśnie, nie wiem, czy
pozdrawiamy mogę panią Eleni. Bardzo, bardzo polubiłam tę kobietę. Jest niezwykle ciepłą osobą.
Tak, bo napływają kolejne SM, a jest tutaj, dobrze. Światło rozprasza mrok i napełnia serce pokojem. To sens, tak oddała nam Agnieszka.
Spróbujemy znaleźć. Chyba, żeby pani Eleni nas słuchała i by zechciała do nas zadzwonić.
Tak. Numery telefonów od razu może podam. 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 i 200 i dla zagranicy mamy dwa numery telefonów: 48 56 655 23 33 i 655 23 60. 6. Drodzy, na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i co jeszcze? I SMS-y 536 600 500 536 600 500. Patrycja nam przekazała swoje książki, zaraz o jednej troszeczkę więcej powiemy, o treściach bardziej, nie o książce, choć książka sama w sobie też bardzo ładna. I piszcie też właśnie w SMS-ach, na Facebooku, albo dzwońcie. Prosimy młodych ludzi, bo wiem, że jesteście przed odbiornikami radiowymi, więc też telefonujcie. Ten dzień jest dla was dzisiaj szczególnie przeznaczony. I o piosenkach, którymi się modlicie. Piszcie, mówcie, podawajcie ich tytuły. Czekamy na to. 6 minut po godzinie 22. Ja przypomnę, że u nas w studiu w Toruniu tutaj jest dzisiaj Patrycja Hurlak jako gość szczególny tych naszych audycji młodzieżowych. Mówimy o tym, czym jest, czy jakim zagrożeniem jest magia, okultyzm, wróżbiarstwo i te inne rzeczy, ale też chcemy powiedzieć o tych rzeczach bardziej pozytywnych, tym głoszeniu Ewangelii, tym dzieleniu się Panem Bogiem, mówieniu o Panu Bogu. Jesteśmy razem z błogosławioną Karoliną Guskówną, która też tutaj nam towarzyszy. No i też mówi, jest przy mikrofonie, także słuchajcie, co ma wam Karolina Guskówna do powiedzenia. Aneta napisała: Ty love, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tytuł piosenki, a tytuł piosenki to jest Bóg. No dokładnie. Monika Staszczyka. Pozdrawiamy i zapraszamy do Torunia, oczywiście też tutaj do naszego studia. Patrycjo, co jeszcze może w tym kierunku też przeszłym, bo tak mnie trochę zaintrygowało, nawet sobie zapisałem pytanie. A co ty z tego miałaś, że tak żyłaś, jak żyłaś? Czy możesz teraz powiedzieć z takiej perspektywy, czy jakieś profity, czy było ci dużo lepiej pod takim względem ludzkim? Jak to się przekłada?
Ciekawe pytanie. Czy miałam z tego profity? Po ludzku wydawałoby się, że tak, ale największym profitem była taka wielka kupa cierpienia. To był największy profit, ponieważ diabeł dbał o to doskonale, że jeżeli pojawił się jakikolwiek sukces, obojętnie czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, to żeby bardzo szybko tak kopnąć, że każdy doskonale wie, że dużo bardziej boli upadek z wysoka niż z niska. Więc jeżeli nawet była w którymś momencie wielka radość, to błyskawicznie leciało to w dół po to, żeby wzbudzić myśli samobójcze, że nie ma już wyjścia. Jeżeli wychodziłam, Pan Bóg gdzieś wyprowadzał, bo to na pewno był On z tych myśli samobójczych, no to diabeł znowu pozwalał, żeby coś się dobrego wydarzyło i znowu rąbnął. I to szło taką sinusoidą. To naprawdę było już w którymś momencie nie do zniesienia.
A powiedz mi, jak jest dzisiaj, bo mówimy nawrócona wiedźma. Mówiłaś, poprawiłabyś ten tytuł, nawracająca się.
Tak, bo to jest skrót myślowy. Ja nawet jak wychodziła ta książka, zdawałam sobie sprawę z tego, że używamy skrótu myślowego, bo trudne byłoby dla niektórych do zrozumienia, co to znaczy nawracająca się. Tak powinno być poprawnie, nawracająca się wiedźma. Dlatego, że nawracać się będziemy do końca życia. Ktoś by powiedział, święty Paweł został nawrócony, ale on nawracał się codziennie do końca życia. Nawrócił się, jak obchodzimy nawrócenie świętego Pawła, nawrócił się w jednym momencie, czy w jednym momencie zawrócił ze starej drogi. Czyli z Szawła stał się Pawłem. I tak samo było, był u mnie ten jeden moment, gdzie spotkałam Pana Jezusa żywego, prawdziwego, niewymyślonego, wrzuconego tylko przez babcie, które mówią, że Bozia jest na ścianie. Drgawek dostaję, jak ja słyszę taki tekst, że Bozia jest na ścianie, a pani, która to mówi, ma lat 70, to mówię, no nawet dzieciom tak nie mówcie, że Bozia. To nie jest Bozia, to jest Pan Jezus. Wątek mi umknął. Ratunku.
Mam pytanie do ciebie od naszego słuchacza tym razem. To znaczy bardziej takie stwierdzenie i nie wiem, no, jako osoby, która mówi o tym cierpieniu, które się z tym wiązało, też chciałbym cię zapytać. Mateusz tak pisze. O wróżbach, horoskopach. Moim zdaniem, jeśli coś się robi z umiarem i się to kontroluje, to jest okej. Pierwsze zdanie. Tak jak z oglądaniem horrorów i tak dalej. Mój ksiądz mówi, że to złe, a ja się pytam, w jakim sensie. To tylko film, a tak przy okazji to egzorcyzmy są obecne w naszej katolickiej wierze, więc dzięki filmowi możemy się dowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. No tak, dużo wątków, ale...
Bardzo dużo wątków.
To pierwsze zdanie mnie tak zaintrygowało. Nie? Czy to jest do
nie,
kontrolowania?
Jest to nie, no nie to jest nieprawdą. To jest myślenie alkoholika, który myśli, że kontroluje sytuację. Ja mogę odstawić alkohol, kiedy tylko chcę. Myślenie narkomana, który myśli, że nie jest narkomanem, nie jest uzależniony. Ja kontroluję sytuację, ja mogę nie brać narkotyków, więc mam propozycję do kolegi. Jeżeli uważasz, że to kontrolujesz, to przestań to robić. Jeżeli znajdziesz setkę wymówek dzisiaj, że nie, bo to przecież ja to kontroluję, to znaczy, że dokładnie zachowujesz się jak alkoholik czy narkoman, czyli zostałeś tym już zniewolony. Jeżeli nie jesteś w stanie tego odstawić, nie interesuje mnie, czy powiesz, ja jestem w stanie, dlatego ja mogę to robić. Nie. Zrób to. I dopiero będzie to dla mnie dowodem, że jesteś w stanie. Dlaczego jest to złe? Dlatego, że katechizm Kościoła katolickiego jasno mówi, że jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jeżeli uważasz, że wiesz lepiej od Kościoła, to stawiasz się ponad Kościołem. Czyli odchodzisz z tego Kościoła. Bo mówisz, ja wiem lepiej niż cały Kościół. Niż 2000 lat tradycji. I niż to, co nasze 2000 lat tradycji. Ba, jeżeli chodzi o wróżby, to jak kilka tysięcy dodatkowych lat Starego Testamentu, czyli tradycji całej historii człowieka z Bogiem, ponieważ Stary Testament huczy o tym, że wróżby są obrzydliwością w oczach Boga. Wróżenie, jakieś takie odprawianie guseł jest to obrzydliwe w oczach Boga. czyli przypuszczam, że Pan Bóg by powiedział, jakby nie było to dla Niego obrzydliwe, to by powiedział, dobra, w małej ilości możecie na mnie wymiotować, a w dużej ilości to już nie wolno. Nie, po prostu grzech jest grzechem. I nie ma, że jest mały, czy jest duży. Grzech jest grzechem.
Dziękuję za te słowa, bo no chyba bardzo pokutuje w nas takie przeświadczenie, że właśnie no, takie niewinne te rzeczy, wróżby i tak dalej. No, ty doświadczyłaś tego, że to nie jest niewinne.
Nie, to nie jest niewinne, ponieważ zdarzało mi się, że siostra zakonna przyszła i jakaś pani przyszła z takim tekstem. Pani Patrycja, ale ja czytam tylko te horoskopy z gazetek, ja w nie wierzę, ja robię to dla zabawy. Ja używam takiego porównania, które uważam, że jest bardzo trafne i już mi zostało od dawna. I ja mówię do takiej siostry, siostra, to niech siostra dzisiaj idzie do kawiarni i zamówi kawę. Jak kelnerka siostrze tę kawę przyniesie, to siostra powie, że siostra żartowała. Że dla zabawy siostra zamówiła tę kawę. Czy będzie miała kelnerka poczucie humoru i pozwoli siostrze nie zapłacić? Nie. Za każdy horoskop, za każdą głupią wróżbę Andrzejkową trzeba zapłacić. Karą za grzech jest śmierć. Koniec, kropka, tak mówi pismo.
Dlaczego? Bo tutaj też w kontekście tego, o czym mówisz, tak mi się wydaje, że nie do końca zawsze człowiek wierzący, katolik, ochrzczony, no tak różnie to można sformułować, ale nie do końca serio traktuje to, co mówi Pismo Święte.
A to już jest jego problem. Nie, no... ponieważ, jeszcze raz, to on się będzie przed Panem Bogiem tłumaczył, a nie Pan Bóg przed nim, że to, że za długie Pismo Święte napisał? Że za dużo informacji podał? No ludu świata, czytamy książki, mamy pełne biblioteki. I kiedyś byłam świadkiem takiej konferencji na pielgrzymce tarnowskiej, jak jeden z księży zadał pytanie, kto chociaż raz w życiu przeczytał jedną książkę? No i cały ten tłum podniósł ręce. A kto z was uważa, że Pismo Święte jest najważniejszą książką na świecie? Cały tłum podniósł ręce. A kto tę książkę przeczytał? Parę osób podniosło rękę. To naprawdę nie jest na tyle trudna lektura, żeby jej nie dotknąć. A to, co wielokrotnie powtarzam, święty Hieronim mówił, nieznajomość Pisma Świętego świadczy o nieznajomości Chrystusa. Jeżeli ktoś traktuje z przymrużeniem oka to, co mówi Pismo Święte, to albo nie zna Pisma Świętego i go nigdy w życiu nie przeczytał i słucha jakichś wyrywkowych rzeczy podawanych przez sektę Jehowy na przykład, bo oni mają nauczone na pamięć 10 fragmentów i kasują każdego letniego katolika. Tutaj mówię, nawiązuję do Apokalipsy, czyli letniego, ani gorącego, ani zimnego, tylko letniego, bo oni znają Pismo Święte. Ja nie oceniam teraz nikogo, bo sama się dałam tak wpuścić kiedyś przez sektę Jehowych. Więc jeżeli, powtarzam to już wczoraj, powtarzałam, dzisiaj powtarzałam na Westerplatte Młodych, jeżeli masz włosy pokryte siwizną, a nie przeczytałeś jeszcze Pisma Świętego, od dechy do dechy, to nie wchodź ze mną w dyskusję, ani z nikim innym. Tylko przeczytaj, żebyś zdążył przed śmiercią to zrobić. Bo być może wydaje ci się, że wierzysz w Boga, ale wierzysz w Boga wymyślonego przez siebie i w Jezusa wymyślonego przez siebie. Być może rzeczywiście Go po prostu nie znasz.
Amen, chciałoby się powiedzieć. 16 minut po 22 mamy tutaj na naszej tablicy mam dobry dzień czerwony.
No to akurat tak na wieczór w sam raz, ale powiecie, że ten mam dobry dzień padnie za późno w nocy, tak? Ale nie, bo tam jest taki tekst, że nawet już nocą na tę drogę chodzę po dobry dzień. To jest piosenka, którą traktowałam po nawróceniu jako modlitwę. I zupełnie świecka piosenka. Ona jest pisana przez chłopaka dla dziewczyny. Ale nie miało to dla mnie znaczenia, ponieważ to była jedna z moich modlitw zaraz po nawróceniu. Może komuś się przyda. Taka jest moja duchowość.
Kiedy Cię rano widzę na swej drodze, mam dobry dzień. Nawet już nocą na tę drogę chodzę, bo dobry dzień. Wtedy, gdy uśmiech dajesz na spotkanie, mam dobry dzień. Ty i ja dobrze wiemy, co się stanie w nasz dobry dzień.
Dobre dni, warto wierzyć, daruj mi, pozwól przeżyć, choćby w snach, pozwól przeżyć dobre dni.
Nie ma lepszych dni od dobrych razem z tobą. Gdy wierzę w twoje wszystkie słowa, mam dobry dzień. O nic już, o nic mnie nie boli głowa, mam dobry dzień. A i ty także chyba razem ze mną masz dobry dzień. Niechże trwa, chociaż będzie wokół ciemno, nasz dobry dzień.
Dobre dni warto przeżyć, dobre dni trzeba wierzyć. Po co w snach mamy swoje dobre dni,
to mi lepsze da od dobrych razem z tobą.
Dobre dni warto wierzyć,
czerwone gitary, mam dobry dzień, my też mamy dobry dzień, już ten dzień się kończy, ale jest dobry, bo każdy jest dobry, Pan Bóg daje te dni przecież i myślę, że one są dobre, bo Pan Bóg daje to, co dobre. Patrycjo, napisałaś książkę o ważnych rzeczach i tak jak mnie poprawiłaś, te rzeczy są wielką literą, dużą literą napisane. Co to są za ważne rzeczy, twoim zdaniem? Ja zaraz będę o konkrety pytał, ale jakie są rzeczy ważne, te rzeczy? O.
Znaczy, ważne rzeczy to są te, które my w kościele, to są ważne rzeczy dla osób ochrzczonych w tej książeczce, bo poganin może akurat się nie nacieszyć tą książeczką, czyli osoba nieochrzczona, ale to są ważne rzeczy dla nas, o których my często albo zapominamy, albo karmimy się kłamstwami, karmimy się propagandą innych religii, czy propagandą właśnie innych systemów politycznych. Bardzo ogromne spustoszenie zrobiła w świadomości dzisiejszego społeczeństwa propaganda marksistowska, jednak na ten temat będzie w drugiej części książeczki, czyli o tym, czy Ewangelie są prawdą historyczną, czy Jezus jest postacią historyczną. Przytaczam wszystkie dokumenty na ten temat, jakie mi wpadły w ręce. Ale to w drugiej części, która myślę, że w lutym się ukaże. Ale w tej pierwszej części są ważne rzeczy dla nas, czyli czy sumienie jest nam do czegoś potrzebne, czy credo jest nam potrzebne do zbawienia, czy na przykład w walce duchowej, którą jest modlitwa, mogę stanąć obok, czy też nie mogę stanąć obok, czy talent, bądź charyzmat, bo niektórzy mówią, ja jestem charyzmatykiem, ja mam taki charyzmat. Więc proste pytanie, czy charyzmat i talent jest dany dla mnie prywatnie, no czy jednak dla kościoła, bo mamy się uzupełniać. Więc staram się odpowiedzieć na takie pytania. Ktoś powie, okej, to są proste rzeczy, na które już tyle książek powstało, ale właśnie o to chodzi, że na każdy z tych tematów powstały wielkie książki. I ktoś, kto nie jest teologiem, do tych wielkich książek nawet nie zajrzy. Raz, bo będzie użyty trudny język. Dwa, bo są za grube. Taki drobiazg. I też nie o to chodzi, żeby wszyscy to wszystko umieli, więc starałam się wyciągnąć syntezę i żeby chociażby zaciekawić danym tematem, czyli wytłumaczyć, jak to naprawdę było z wyprawami krzyżowymi, a nie, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, tak, bo wyprawy krzyżowe, bo chrześcijanie mordowali. Mówię, gościu, poczytaj historię trochę, o co chodziło, skąd się te wyprawy krzyżowe w ogóle wzięły, dlaczego pierwsza poszła wyprawa krzyżowa w ogóle. Więc tutaj odpowiadam na te pytania w tej książeczce. I takim syntetycznym i bardzo prostym językiem, jak to ksiądz biskup Włodarczyk napisał we wstępie. Ty masz książeczkę przed nosem, ja nie, ale powiedział, że jest to pewna próba teologii spekulatywnej? Czy przekręcam teraz słowo?
Zaraz znajdę.
Okej, okay. Pozdrawiamy księdza biskupa, bo
tak,
wiemy, że słucha nas, więc pozdrawiamy serdecznie. Jakby chciał nam napisać SMS-a, to go też przeczytamy.
Dobrze. Mówiłaś o sumieniu. Temat chyba taki dosyć na czasie, zawsze będzie na czasie ten temat, ale dlaczego akurat o sumieniu w tej, no tak jak powiedziałeś, zachęciłaś też tym, że książeczka nie jest taką kolubryną potężną i zachęca raz, że formą, że ona jest sama w sobie niewielka, ale też te rozdziały, tematy, które podejmujesz w bardzo taki osobisty, ale krótki, precyzyjny sposób. Dlaczego sumienie tam się znalazło?
A dlatego, że całość, teraz się przyznam, skąd się wziął w ogóle pomysł na te książeczki. Ponieważ rozpoczęłam, teraz jestem już na trzecim roku, studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja Jana Chrzciciela, ponieważ oni pozwolili sobie na to, żeby otworzyć formę studiowania dla takich wariatów jak ja. Czyli, że jestem w stanie czasowo poradzić sobie ze studiowaniem tam. Część, połowa wykładów jest przez internet, połowa na zjazdach trzy razy w roku, takich tygodniowych. Oczywiście egzaminy są, prace zaliczeniowe są. I jak dowiedziałam się, że mam pisać prace zaliczeniowe z każdego albo prawie każdego przedmiotu, to zapytałam księdza Andrzeja Tuleja, kierownika studiów, czy mogę te prace, żeby nie stracić języka takiego prostego, pisać w formie esejów, tłumacząc teologicznego na ludzki. On się uśmiechnął i podjął to ryzyko, tylko mówi, że muszę mieć zgodę każdego z wykładowców, czy mogę tak pisać, czy każdy to zniesie, bo normalne jest dla dowartościowanego wykładowcy, że jeżeli ktoś pisze innym językiem niż jest w podręczniku, że musiał to przerobić, czyli musiał się tego nauczyć, i przełożyć to na inny język, więc nie miałam problemów z wykładowcami. Oni oczywiście się zgodzili, poczytali jeszcze teraz do drugiej części, to już myślę, że to nie będzie zdradzenie tajemnicy. Jeden z moich wykładowców, przewspaniały człowiek, ksiądz Bartnicki, zrobił posłowie. Serdecznie go również pozdrawiam, czyli miałam z nim Ewangelie synoptyczne. I ktoś powie... Ewangelie synoptyczne, jak to brzmi? O to chodzi mi, żeby pokazać, że to wcale nie są takie trudne rzeczy, że naprawdę na zdrowy, chłopski rozum można to wytłumaczyć na tyle, na ile nam jest potrzebne. I dwa, jest jeszcze ukryte dno tych książeczek, czyli to, że chciałabym pokazać, że naprawdę teologia nie jest tylko i wyłącznie dla przyszłych katechetów, że być może jeżeli jesteś pasjonatem Bożym i skończyłeś inne studia i pracujesz w zupełnie innym zawodzie, to może warto dlatego, żeby wiedzieć, o czym mówisz, wiedzieć, w co wierzysz, przeczytać to Pismo Święte i iść na tę teologię. Iść studiować. Mówię, w tym systemie, w którym ja się uczę, jest to możliwe. Wymaga to bardzo dużo samodyscypliny, bo uczysz się też w domu, masz materiały w internecie i musisz te trzy razy w roku być na uczelni, ale to są trzy razy w roku. To jest tylko trzy razy w roku. Pięć dni, trzy razy w roku. Dla takich wariatów jak ja da się i też dla osób, które być może słuchają nas daleko za granicą, no to jest jedna koleżanka, Kaję, pozdrawiamy serdecznie, która być może nas słucha teraz w Australii, bo ona z Australii dolatuje na te zajęcia, więc da się.
Znalazłem w przedmowie księdza biskupa, napisał tak: moim skromnym zdaniem napisane eseje są taką udaną próbą wprowadzenia spekulatywnej teologii systematycznej w ludzką codzienność. Tak się to nazywa, to co
tak
ty tam
nazywa.
Popełniłaś.
To co popełniam, tak.
Tak. Nie, no właśnie, sumienie jako taka...
To z teologii moralnej.
Tak, tak. Coś, co każdy gdzieś tam posiada. Dobro, zło i tak dalej, ta zdolność wrodzona, która pomaga odróżniać. A można... No, mówimy czasem, że ktoś nie ma sumienia, tak potocznie, ale to myślę, że nie o to, nie w tym kierunku.
Sumienie jest naturalne, nasze sumienie ma każdy.
A możemy to sumienie jakoś nieumiejętnie wykorzystywać, albo czy to sumienie może nam podpowiadać nie tak, jak trzeba?
Oczywiście, jakoś? Że tak. To katechizm Kościoła katolickiego mówi, że to jest tak zwane okłamane sumienie. Czyli że komuś się wydaje, że dobro a zło ma zupełnie gdzie indziej granice. Ja tam przytaczam historię jednej z moich koleżanek, która mając już chyba 3 mężów, 2 dzieci, każdego z innym, wykrzyczała mi kiedyś, że przecież to o to chodzi, żeby ona była szczęśliwa. I to jest dobre, co daje jej szczęście. To, że odbiera komuś męża, to, że dzieci pozbawia ojca, nie ma znaczenia, bo ona ma być szczęśliwa. I ona była święcie przekonana, że robi to, co jest dobre, bo dla niej było dobre. I to się nazywa okłamane sumienie. To mamy bardzo proste, strzelamy z karabinu. I możemy być świetnym strzelcem i mieć fantastyczne oko, ale jeżeli będziemy mieć źle ustawiony karabin, jeżeli będziemy mieli, podpowiedz mi, bo ja dopiero, mój ksiądz dyrektor mnie zaczął dopiero uczyć, więc jeszcze nie znam tego nazewnictwa co do strzelania, czyli lufę, jeżeli będziemy mieć pewnie źle ustawioną, to niestety nawet jak będziemy świetnie strzelać, to nie trafimy.
Jak będziemy mieli dobre oko nawet.
Nawet jak będziemy mieli świetne oko i będziemy mieć super talent, to jeżeli będzie to źle, no podpowiedz mi, mężczyzną jesteś, jak to się nazywa, co jest taka funkcja w wojsku takiego człowieka, który dba o to, żeby wszystko było dobrze i żeby precyzyjnie się strzelało. Bo jak nie wiemy, to zaraz zrobimy telefon do przyjaciela i się dowiemy, chyba że ktoś ze słuchaczy wie, jakiego słowa nam zabrakło. I nam podpowie.
Do jakiś celownik mi chodzi, nie wiem.
Takie coś, co może być skrzywione. I wtedy będzie wylatywało w inną stronę, mimo tego, że będziemy dobrze celować. Czy jakikolwiek inny narząd, który ma... urządzenie, które ma coś mierzyć, jeżeli będzie źle ustawione, będzie źle mierzyło. Po prostu.
Dobra, to zostawmy, to może...
Precyzyjne rzeczy może mówię, jakiś wojskowy nas słucha, to nam podpowie.
Czekamy. 536 600 500 SMS-y. Przysyłajcie i czas wzrastania audycji dla młodzieży.
Pozdrawiam księdza Daniela, zamorduje mnie, że to zapomniałam.
I tak ktoś napisał też do nas o piosence Arkadio, Credo. Dzięki. Malowany ptak, Dżemu. Czy przyjmiesz mnie, mój Boże, kiedy odejść przyjdzie czas?
Piękna modlitwa.
Taka mocna ta modlitwa. Czym się modlicie? Czekamy na te wasze propozycje, ale też bardziej takie świadectwa, bo to też nie jest jakieś takie rzucanie tylko haseł pustych, ale skoro już mówicie o tym, jaką piosenką się modlicie, to jest coś głębszego. Pozdrawiać cię, Patrycjo. Ktoś cię pozdrawia. Jestem mamą 4 dorosłych dzieci. Byłam na spotkaniu w Sanoku.
Pamiętam,
świadectwo pokazało, jak Pan Bóg cudownie przemienia. Więc bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Też przeglądając książeczkę, nie całą, udało mi się przejrzeć nawet, część przeczytać. Piszesz o walce też pewnej. O tym zdezerterowaniu.
O walce duchowej.
Westerplatte też te słowa Jana Pawła II, że każdy ma swoje Westerplatte, czyli ten skrawek, o który walczy, o który musi walczyć, nie może właśnie zdezerterować. A czy można mieć siłę i skąd mieć siłę do tego, żeby walczyć każdego dnia
Znaczy każdy z nas ma naturalnie te siły, ponieważ na wojnie jesteśmy. I obojętnie co drogi słuchaczu, czy droga słuchaczko, ci się wydaje, że powiesz, nie, ja będę pacyfistą, ja na tę wojnę nie wejdę. Nie masz wyboru. Toczy się wojna między złem a dobrem. Przy czym nie jest to yin-yang, żeby było to równoważne. Ponieważ ta walka, ta wojna została już wygrana. Została wygrana przez Chrystusa na krzyżu. I teraz jest kwestia, w której staniesz drużynie. Jeżeli staniesz po stronie złego ducha, czyli zdezerterujesz, bo powiesz, nie, ja będę pacyfistą. Nie ma opcji bycia pacyfistą tutaj. Jeżeli odchodzisz od modlitwy, która jest walką duchową, pacyfikujesz, wtedy schodzisz do drużyny przegranej. Koniec, kropka. Więc każdy z nas ma siłę na to, żeby stanąć do tej walki, bo ta siła nie musi być tym, że ja dzisiaj będę odnamawiać od dzisiaj do końca życia nowennę pompejańską i tylko będę sobie tworzyć nowe cele czy nowe intencje. Nie. Bo tą walką może być to, że jeżeli pani ma czwórkę dzieci i te dzieci jeszcze teraz już są dorosłe, ale były maluchami, to walką może być to, że ona może przy tym robieniu jedzenia udało jej się jedno Zdrowaś Maria odmówić. To może być jej walka. Ma do tego siłę. Ona nie ma obowiązku rzucać wszystkiego i odmawiać właśnie nowennę pompejańską czy brewiarz, tak jak my odmawiamy. Nie ma tego obowiązku. Po prostu na wojnie też. Jedni są w czołgu, drugi jest w piechocie, trzeci jest, załóżmy, w kuchni i posługuje tym, że potrafi dobrą kawę ugotować z tego, co ma. Ktoś inny posługuje w szpitalu, a ktoś inny po prostu roznosi korespondencję. A ktoś inny siedzi na radiostacji, bo może nie mieć nóg, może mieć nogi odjęte, może nic innego nie móc zrobić, ale może być na tej radiostacji. Więc dla każdego na tej wojnie znajdzie się miejsce, byleby nie dezerterować, ponieważ wiadomo, kto wygrał tę wojnę.
Czyli nie ma czegoś takiego jak jestem za, jestem przeciw albo się wstrzymuję. Nie ma
wstrzymuję
tego
się, nie ma opcji, nie ma możliwości.
Napisał do nas tak, Rafał, zaraz do Rafała wrócimy. Kacper napisał, źle ustawione systemy celownicze. Nie wiem, czy o to chodziło.
Może o to chodziło, ale to się jakoś inaczej jeszcze nazywa. Więc, ale tak, ale to może
ale
być.
Ale czekamy poprawną odpowiedź w tej kwestii. Rafał tak napisał. Cześć Patrycjo, pewnie nie pamiętasz, ale spotkaliśmy się w Łomży. W tym samym czasie przyjmowaliśmy obrączkę czystości
błogosławionej Karoliny.
Tak. I rozmawialiśmy sporo tematów. Dziś mam pytanie. Takie konkretne mam pytanie. Czy w twoim życiu tuż po nawróceniu zdarzały się lub zdarzają sytuacje, gdzie musisz bardzo walczyć, aby nie wrócić do pewnych grzechów sprzed nawrócenia?
Oczywiście, że tak. Rafale, pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, że tak. I niestety ja wracam do takich grzechów i się spowiadam z tego. Mówię, idę do spowiednika, mówię, znowu wylazł mi stary grzech. I nie będę wam się teraz spowiadać publicznie, co to za grzechy, ale tak, ale zdarza się wracać, no bo jestem żywym człowiekiem, więc zdarza mi się wracać do starych grzechów. Na szczęście umiem je zidentyfikować i na szczęście jest sakrament pokuty i pojednania.
Czyli nie dajemy się w kontekście tej walki.
Nie dajemy się w kontekście walki. Ja mówię, jeżeli wpadasz w grzechy ciężkie, to się spowiadaj nawet dwa razy w ciągu dnia. A jeżeli mi ktoś mówi, że on przez rok idzie raz do spowiedzi, bo on grzechów nie ma, no to ja mówię, to ja zapraszam na ołtarz, bo święty jesteś. Oczywiście teraz nas zasypią SMS-y, ale katechizm Kościoła katolickiego mówi, że spowiadać się przynajmniej raz w roku. I z czego to wynika? Myślę, że warto by było powiedzieć, z czego wynika ten zapis. Ten zapis wynika z tego, że kiedyś nie było tylu księży i nie było takiej dostępności. I czasem ksiądz szedł od wioski do wioski i także trafiał raz na rok do danej miejscowości. I wtedy rzeczywiście była raz na rok szansa, żeby się wyspowiadać. W tej chwili, jeżeli mamy kościoły na każdym kroku, to naprawdę nikt się nie wytłumaczy przed Panem Bogiem tym tekstem z katechizmu Kościoła katolickiego, czyli z przykazań kościelnych, że akurat on tylko raz w roku mógł się wyspowiadać.
Spowiedź. Bardzo fajny temat i cieszę się, że to wyszło. Mówimy o Karolinie, mówimy o no też o czystości, kwestii czystości. Też Rafał tutaj, ten sam Rafał, napisał, proszę powiedz młodym ludziom, dlaczego tak bardzo pornografia, masturbacja niszczą życie.
No bo grzech niszczy życie, tak? Jesteśmy w tej chwili w takim pokoleniem, które jest rozerotyzowywane od małego. Zobaczcie, że ktoś powie, że nie można dziecka przytulić w szkole cudzego, tak jak katecheci się skarżą, że idą dzieci, które mają deficyt miłości, bo naprawdę rodzice ich nie tulą w domu i nie mogą przytulić dziecka, ale nikt nie zabrania dziecku siedzieć w internecie, gdzie ma czystą pornografię, nikt nie zabrania dziecku oglądać kreskówek, które są, w których jest pornografia, w których jest homoseksualizm, więc świat stanął na głowie. Że w krajach zachodnich potrafią tacie, który nie chce stymulować córki organów płciowych, to o czym mówi ksiądz Kostrzewa u siebie w pracy, w swoich konferencjach, to mogą mu dziecko odebrać. Jeżeli nie chcesz puścić dziecka na to, żeby złamali go co do wychowania seksualnego za wcześnie, żeby zabrali mu dzieciństwo, to mogą ci odebrać dziecko. Na szczęście u nas jeszcze tego nie ma, ale to są takie czasy. Żyjemy w czasach, gdzie to, co jest normalne, nazywane jest nienormalnym, a to, co jest nienormalne, nazywane jest normalnym. To są koszmarne czasy pod tym względem.
Skojarzył mi się teraz tekst, też się często nie modlę, chociaż to jest Droga Krzyżowa, nie wiem, czy słyszałaś, Ślad Losu nazywa się, zespół Kopioza, to są nasi ojcowie już teraz w takim poważnym wieku, ale tworzyli to jako klerycy. I tam jest w jednej ze stacji, nie pamiętam przy której stacji, ale są takie słowa, przyjdą dni, że będzie zło zwać się dobrem.
No to ja mam te słowa, wiem czyje to są słowa, mogę ci je przeczytać w tej chwili, nam wszystkim przeczytać. Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i gdy zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, powstaną przeciw niemu mówiąc: jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny. To powiedział święty Antoni Pustelnik. Dawno, dawno temu.
A niedawno nasi ojcowie też. No, trochę się to wywraca do góry nogami. A co zrobić, żeby nie zwariować? Bo zobacz, no też jako chrześcijanie, katolicy, jesteśmy w jakiejś mniejszości, patrząc nawet na, no, ochrzczeni jesteśmy w 90%, powiedzmy. Ale patrząc na kościoły, na te frekwencje, chociaż ja nie lubię tych procentów, pierwiastków i statystyk, ale tak to wygląda, jak pracowałem w Szczecinie, to było 12-15% ludzi w kościele i wtedy też arcybiskup Dzięga mówi: drodzy księża, musimy pomyśleć o tych 80%, 5%, których nie ma, bo ci, co są w kościele, bardzo dobrze, że są. Ale co z tymi, których nie ma? Więc pytanie, dlaczego tak jest? Nie? Dlaczego my się nie potrafimy zachwycić?
Nie potrafimy... Dlatego, że my popadamy w samozachwyt.
A może?
Dlatego, że nam się wydaje, że my mamy w kościele, że mamy monopol na nauczanie. Nieprawdą jest to, ponieważ katechizujemy osoby, które nie usłyszały nigdy Ewangelii, czyli karmimy trupa. Nie da się nakarmić nieboszczyka. Ktoś powie: ja takie świetne rzeczy tu przygotowuję, ksiądz robi nie wiadomo co, koncerty w kościele i tym podobne, katecheta szykuje, bardzo fajne filmy, jakieś eventy. To jest świetne jedzenie. Tylko co nawet z wykwintnego jedzenia przyjdzie nieboszczykowi? Kościół ma moc wskrzeszania. Tylko czemu z niej nie korzystamy? My musimy najpierw te 85% wskrzesić. Tak jak ja zostałam wskrzeszona. Ku chwale Bożej. Wskrzesić. Do tego jesteśmy posłani. Każdy z nas jest posłany. Każdy, kto mi dokucza, że ja może nie powinnam mówić, ja go zapytam: a co ty zrobiłeś, żeby wskrzesić swojego sąsiada? Żeby wskrzesić swoją córkę, swojego wnuka czy swojego męża? Co zrobiłeś, żeby wskrzesić panią w sklepie? Czy tą prostytutkę, która stoi pod latarnią? Co zrobiłeś? Masz moc. Na mocy chrztu mamy moc jako Kościół wskrzeszać tych ludzi. I dopiero jak ich wskrzesimy, możemy ich karmić. Dopiero jak damy im Ewangelię, dobrą nowinę, to możemy ich karmić wykwintnym jedzeniem. Ale trzeba pamiętać, że jeżeli się wskrzesza człowieka, czy rodzi go, tak jak święty Paweł mówi: ja zrodziłem was w Chrystusie, to przecież dziecku świeżo zrodzonemu nie można dać od razu wykwintnej potrawy, bo go ta potrawa zabije. Trzeba mu dać mleko matki. I to jest nasz błąd. to, że nam się wydaje, że naprawdę wszyscy wszystko wiedzą. Ja to przerobiłam na swoim przykładzie. Mi nie ogłoszono Ewangelii. Ja sobie wierzyłam w takiego Boga, jakiego znałam. Boga poza Kościołem. A w tej chwili wiem, że tylko w Kościele. Że poza Kościołem ja się nie zbawię. Bo ja sama z siebie nie mogę się zbawić. Robi to Chrystus przez Kościół.
Już prawie za kwadrans 23 nam dochodzi. Dobry ten kierunek i tak mi się to podoba. Myślę, że sobie coś zagramy, ale ja bym musiał wrócić też do tego. Zapisałem sobie, żeby nie zapomnieć.
Anna, ja myślę, Janta, że też warto będzie powiedzieć o tym, o czym Rafał też mówi, czyli o tej odzyskanej czystości. Warto. Mhm. Myślę, że Państwo musicie to usłyszeć, bo być może słuchają nas nie super młode osoby, może jest też ktoś starszy, ale może warto przekazywać innym te informacje, bo o odzyskanej czystości. Myślę, że do tego wrócimy po piosence. Ale mogę dwa zdania a propos piosenki?
No właśnie, tak, proszę.
Ja tę piosenkę, ja jestem w ogóle big beatowcem muzycznym, więc ja bardzo lubię muzykę big beatową, więc Anna Jantar, lata 70. jeszcze wchodzi w zakres mojego zainteresowania. Ale kiedyś siostra Ewelina, która jest bohaterką, jedną z bohaterek zakochanych, powiedziała, ty posłuchaj tej piosenki, bo ja słyszałam, że to jest modlitwa Anny Jantar. Jak posłuchałam, myślę, rzeczywiście, nigdy w życiu nie zwróciłam na to uwagi. Więc może Państwo wsłuchajcie się też w ten tekst i pomyślcie, czy rzeczywiście mogła być to jej modlitwa. Nie mamy już jak pani Anny zapytać o to, ale możemy to rozważyć.
Co za nic garść marzeń masz, za nic masz. Tak krótko trwa życie moje. Ty co dni w rok nie zliczasz, czy wiesz, czy ty wiesz. Poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę. Od krańca świata do krańca, od piekła do nieba bram. Och, tylko mnie poproś do tańca, jakbyś mnie kochał nad życie. Ja ci z nadziei różańca odpust dam. Tylko mnie poproś do tańca, dopóki młoda godzina porzuć nie zegara tarcza, zanim wybije mój czas. Och, tylko mnie poproś do tańca, w którym się życie zatrzyma. Ta płyta chociaż już starta, jeszcze gra. Ty, co sny nam układasz do gry, myśli me znasz i za nic masz szanse moje. Ty, co słońca rozwieszasz, ty wiesz, dobrze wiesz, wszystko ma kres. Czy boisz się? Raz wysłuchaj mnie, nie myśl o sobie. Tylko mnie poproś do tańca, ja na nic więcej nie liczę. Od krańca świata do krańca, od piekła do nieba bram. Och, tylko mnie poproś do tańca, jakbyś mnie kochał nad życie. Ja ci z nadziei różańca odpust dam.
Mnie poprosi do tańca na jantar, tak big beatowo, jak to Patrycja wprowadziła nas. Nie tylko te kwestie o różańcu na końcu, które się pojawiały, ale cały utwór. Tutaj ktoś nam napisał też, ktoś się nie podpisał, ale tak napisał. Dla mnie smutna ta piosenka. Mama ją lubi, a jest w pokoju obok, chyba już zasnęła. Nie wiem, może zbyt dużo przeżyła. Mój tata był alkoholikiem, jest z kimś innym teraz, więc też no, pozdrawiamy cię bardzo gorąco.
Pozdrawiamy, tak.
I jesteśmy. Teraz będziemy pamiętali na koniec w komplecie. Z innej beczki, zmieniając klimat, odpowiedzi nam przyszły na te strzelnicze czy strzeleckie kwestie. Świetny Dominik, tak nam napisał. Chodzi o muszkę i szczerbinkę.
Być może.
Być może.
Być może, tak.
Pani Patrycja pytała o takie właśnie przyrządy celownicze. Mm-hmm. Pozdrawia były żołnierz, a obecnie zakonnik.
O!
Tak się nazywa na Facebooku. Świetny Dominik.
A to bardzo mi miło. Do trzeciej części Zakochanych bardzo chętnie bym go zaprosiła. Jeżeli może
tak.
Się gdzieś pozostawić kontakt do siebie, czy zgodzi się na wykorzystanie. Ponieważ trzecia część Zakochanych, to tak szybciutko powiem, będzie... Pierwsza jest o bukiecie życia konsekrowanego. Druga, którą w tej chwili piszę, jest o bukiecie życia niekonsekrowanego i nieduchownego. A trzecia część będzie o bukiecie życia kapłańskiego. Więc jeżeli ten kolega, oprócz tego, że jest zakonnikiem, jest również wyświęconym kapłanem, prezbiterem, to chętnie jego historię bym poznała i jeżeli zgodziłby się podzielić z szerszą grupą osób, to też i napisała o tej historii.
Możemy cię znaleźć na Facebooku, choć sama konta nie prowadzisz.
Nie mam, tak, prywatnego konta nie mam. Pozdrawiam serdecznie Kubę, który szefuje właśnie na moim fanpage'u. To jest mój przyjaciel, który zajmował się tym fanpage'em jeszcze przed moim nawróceniem, więc może kiedyś będzie chciał też swoją historię opowiedzieć. Liczę na to, bo to jest taka historia, że możecie tam go prosić, pisać, może się da namówić.
A świetny Dominik też tam może napisać, żeby cię znaleźć i kontakt jakiś uzyskać?
Może napisać, ale może teraz myślę, że tutaj do nas napisać, prawda? Więc tak myślę, że
to
jeżeli
na czasie
zgadza się, tak.
Napisz nam, świetny Dominiku.
Ja sobie zapiszę kontakt.
Jakiś kontakt i będziemy działać dalej razem. Będziecie razem z Patrycją działać. O tej odzyskanej czystości, Patrycja, myślę,
tak,
że warto.
Tak, koniecznie, ponieważ ja się o tym dowiedziałam od Karoliny i tak jak Rafał pisał, razem składaliśmy te przyrzeczenia życia w czystości do ślubu w Łomży na ręce księdza biskupa, ale i wtedy też przyjęłam obrączkę, którą mam na palcu. Ale odzyskana czystość tyczy się tego, że ja mogę złożyć przyrzeczenie, że ja naprawdę wcześniej nie wiedziałam, że mogę tak żyć. Ja nie wiedziałam, że to Panu Bogu się nie podoba. I w momencie, jak się dowiedziałam, mogłam złożyć przyrzeczenie, że będę żyła w czystości do ślubu. I tym sposobem cała moja przeszłość została skasowana. Czyli to, co się wydarzyło w moim życiu, dla Pana Boga przestało istnieć. Czyli ja mogę dzisiaj iść w białym welonie do ślubu. Przy czym starsi bracia w wierze, i nie mówię o Żydach, tylko mówię o starszych braciach o przypowieści o synu marnotrawnym, czasem się bardzo denerwują. I mówią, ja tak żyję od dziecka, męczę się. Swoją drogą myślą, że grzech jest przyjemnością, ale to już ich sprawa. Ale właśnie się męczy, a ona poprosiła i dostała. Dlaczego? Panie Boże, jakim prawem? Więc ja odpowiadam od razu, tym samym prawem, co ci, którzy zostali powołani na ostatnią godzinę do winnicy. Dostali po denarze. To należy do Pana Boga, moja czystość należy do Pana Boga. I tak się Panu Bogu spodobało. I tak dał. Ani moja, ani twoja sprawa go z tego rozliczać. I jeżeli ktoś będzie o to prosił, też dostanie. Ważne jest, żeby nie grzeszyć w bezczelności. Bo to pamiętam, że wtedy usłyszałam od Karoliny, że jest haczyk. Że mówi, jeżeli ty wiesz już, że jest taka tratwa ratunkowa, że możesz takie przyrzeczenia złożyć i powiesz, o jak fajnie, to ja teraz pobaluję 3 miesiące i dopiero złożę te przyrzeczenia. Niestety grzeszysz w bezczelności, zakrawa to już o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który Pismo Święte mówi, że nigdy nie będzie wybaczony i już się ciebie to nie tyczy. Więc na to trzeba też uważać, żeby no nie zostawiać sobie tego, no to dobra, ja pogrzeszę, a później złożę to przyrzeczenie, pójdę w białym welonie do ślubu, bo to nie o to chodzi.
No i tak się nie da. Właśnie powiedziałaś, że ktoś może sobie myśleć, że grzech to, no to przyjemność.
Nieprawda, to jest kłamstwo. To jest kolejne tak jak, kłamstwo złego ducha.
Tak jak ten cukierek, który mówimy, że jest ładny z zewnątrz.
Zgniły w środku.
A w środku, no...
Robale biegają.
Taki sobie.
Ja raz zjadłam takiego robala, ponieważ ksiądz Mateusz Czubak, pozdrawiam cię Mateusz serdecznie, wie, że ja bardzo lubię cukierki czekoladowe. I spakował mi do samochodu, trochę miał cukierków i spakował mi, jechałam wieczorem, to tak w formie dygresji, jechałam wieczorem samochodem i on mi spakował. Przy czym ja je jadłam, one tak dziwnie trochę wyglądały, ale no było ciemno, więc tak, takie trochę bardziej kruche były. Rano mi jeden został i ja patrzę, on ma chodzące robaki. I ja zadzwonię, mówię, Mateusz, spakowałeś mi cukierki z robaka. Mówię, jak? To niemożliwe, przecież one u mnie w szafce są. No i okazało się, że rzeczywiście jakaś partia była tej firmy cukierków, oni bardzo przepraszali z tymi robakami, tylko że on się nie zorientował. Więc no zdarza się też, że takie są rzeczywiście cukierki, więc możemy sobie wyobrazić, jak ten grzech smakuje, jaki to jest pyszny.
No właśnie, a jest trochę takich ludzi i wydaje mi się, że też wielu młodych ludzi, którzy słyszą to, co mówisz, ale mówią, no może nie teraz, może jeszcze trochę, może właśnie sobie pogrzeszę, nie wprost, bo pewnie tak nie myślą, ale może jeszcze sobie tak pożyję trochę i później, tak jak też mówią w innym kontekście, no dla wiary, dla Pana Boga, no za wcześnie jeszcze dla mnie. Może jak będę miał te 10 lat już poważnie, będę miał czas, emeryturę i tak dalej, może wtedy, może bardziej. A może to tak mi wystarczy, może przynajmniej ten czyściec, byle nie gorzej. Co byś powiedziała, bo to... No trudno przekonywać kogoś, kto nie chce się jakoś z tym na to otworzyć.
Jeżeli chodzi o otwieranie, ktoś powie, że Pismo Święte jest po prostu książką. Właśnie przerzuciłam stronę z Księgi proroka Izajasza. Widzeń mnóstwo, lecz ich nie przestrzegają. Otwarte mają uszy, ale nikt nie słucha. Księga proroka Izajasza, 42 rozdział. 20 werset. Myślę, że to słowo jest odpowiedzią. Zaślepienie narodu i kara. Po prostu nie słyszą, nie widzą i nie chcą. I nie da się nikogo przekonać. Po prostu trzeba się za te osoby modlić. Trzeba ich poinformować, że źle robią w formie obowiązku, żeby nie zaciągać winy, żeby nie wchodzić w grzech cudzy. I tyle. I otoczyć modlitwą. Nikogo nie zmusimy do tego, żeby żył zgodnie z przykazaniami. Jedno co dla tych, którzy czekają, nie chciałabym być w ich skórze, gdy ich Pan Bóg zaskoczy i powie, głupcze, dziś w nocy zażądają twojej duszy. I co ci z tego przyjdzie? Jak mówi Ewangelia. Więc bardzo rzadko Pan Bóg mówi głupcze. Zwłaszcza w Nowym Testamencie. Rzadko Jezus używa tego określenia głupcze. To jest mocne słowo. I tutaj Jezus mówi głupcze. Więc może to niech będzie odpowiedzią dla takich osób, które czekają. Ja byłam świadkiem takiej sytuacji. Myślę, że nie będzie to obumową, bo nie zidentyfikujemy tych panów, chyba że sami się zidentyfikują, bo jakimś cudem nas słuchają. To prosimy wtedy o świadectwo. Leciałam do Rzymu, I przy lądowaniu trochę rozmawiałam w ogóle z dziewczynami obok, a przede mną siedziało dwóch panów. Nie było sposobu, żebym ich nie słyszała, ponieważ siedzieli wzdłuż przejścia, dwóch kolegów obok siebie, obok partnerki, żony, ciężko mi powiedzieć. Dwóch panów koło 60. Podejrzewam, że prawników z rozmowy. No i jeden mówi do drugiego: ty, ja muszę iść do spowiedzi. A drugi mówi: a po co? No wiesz, bo święta się zbliżają, matka mi każe. Jakby to były 15-latki, no to bym zrozumiała. Ale no, to panowie byli naprawdę już bardzo dorośli. Więc któryś tamten mówi: no ale co, matka ci każe? No tak, matka mi każe, bo wiesz, bo obciach będzie, prawda, jak nie pójdę, bo nie pójdę do komunii. I sytuacja przy lądowaniu jest taka, że przylatujemy już prawie, że stoimy, prawie już jesteśmy na pasie do lądowania i samolot wzbija się tak prawie na sztorc w górę. Wszyscy spanikowani, prawda? Ci panowie też. A ja mówię do dziewczyn, które siedzą obok, mówię: tam mówię, jestem po spowiedzi, możemy spadać. Tak, żeby panowie słyszeli. Miny panów były rozbrajające, ale to mniej więcej tak wygląda, tak? Bądź gotowy, bo nie wiesz, kiedy gospodarz domu przyjdzie. Nie wiesz, po prostu nie wiesz. Jeżeli dzisiaj zgrzeszyłeś i jesteś w grzechu ciężkim, jutra może nie być dla ciebie. Jutro może nie istnieć. I gdzie wtedy będziesz? Nie ma na co czekać.
Napisała nam Zuzia i Przemek: czekam chwili, Natalii Niemen. Piosenka też w kontekście tego, no, o czym sobie mówimy, ale też napisał ktoś znowu. No okej, może mnie namówiliście. Postaram się jutro być u Klarysek w Polsce. Nie napiszę, gdzie konkretnie. Spróbuję powrócić do modlitwy. Chwała Panu. Cieszymy się, że to dociera. Nie to, co my mówimy. Nie. Ale Pan Bóg działa przez, być może przez to, ale On jest tutaj tym, który
ale kieruje. Ale jeżeli to przypadkiem były Klaryski w Starym Sączu, to serdeczne pozdrowienia od Patrycji, ponieważ one też są bohaterkami Zakochanych.
O, właśnie. No i właśnie, jeszcze też zaraz sobie zagramy coś znowu, ale też przyszło mi do głowy, bo mówimy o takim doświadczeniu Pana Boga. Z jednej strony no, takie doświadczenie związane z sytuacją, mówiłaś o tych mężczyznach samolotu, doświadczenie czy niedoświadczenie, ale taki lęk przed Panem Bogiem bardziej. A z drugiej strony właśnie, co zrobić, żeby być takim autentycznym? Jak doświadczyć Pana Boga? Może tak prosto zapytam.
Ale poprosić. Przecież my nie jesteśmy w stanie się wprosić do Pana Boga. My musimy Jego poprosić. On może nas doświadczyć sobą. Tyle, ile jest nam potrzebne do zbawienia, ale nie jest gwałcicielem, więc nie wejdzie, jeżeli nie poprosimy o to. Bo to zły duch wchodzi w każdą dziurą. A Pan Bóg jest subtelny. On nam dał wolną wolę. I póki ty tej ręki nie wystawisz, to On cię za tę rękę nie złapie.
Prosić?
Prosić. Oczywiście, proście, a będzie wam dane, kołaczcie, a wam otworzą.
Dokładnie. Na serio. Trzeba też te słowa Pisma, nie tylko wybrane, które nam się jakoś podobają czy odpowiadają, ale to jest konkretna zachęta przecież Pana Boga. Jak nie będę szukał Pana Boga, no to jakoś go nie znajdę, prawda? On mnie pewnie znajdzie, on mnie szuka i tak dalej, ale czasem jestem oporny. Dobra. No,
przecież żeby pasterz znalazł zagubioną owcę, to ona musi beczeć w tych zaroślach.
Annę Szałapak tutaj mamy.
Uśmiecham się, bo to jest też jedna z tych piosenek, które jeszcze przed nawróceniem sobie śpiewałam, bo mi się melodia podobała. Ale rzeczywiście pamiętam, że jak... Ja z reguły dziękowałam. Mniej prosiłam, bardziej dziękowałam. Może to przed nawróceniem było lepsze w moim wydaniu. Ale jeżeli wydarzyło się coś wielkiego, mimo tego, że byłam poza kościołem, ja wiedziałam, że to jest od Pana Boga. Ja wiedziałam, że to jest prezent od Pana Boga. I też za takie wielkie rzeczy gdzieś tam zawodowe dziękowałam. I to jest jedna z tych piosenek, które też sobie śpiewałam po prostu. Więc też bardzo mi bliska i szkoda mi bardzo, że pani Ania Szałopak odeszła w tak młodym wieku i że już nam nie może śpiewać na żywo tych piosenek.
Dzięki Ci, Panie, za ten świat. Dzięki Ci, Panie, za dzikich zwierząt śpiew. Za Twoją sprawą kwitnie rodzi się człowiek i sklep i lew. Grajmy Panu na karpie, grajmy Panu. Chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu w niebiosach, grajmy życie zaczyna, grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. O, to radość ślub, o, aj, aj, dziewczynienia maj, aj, aj. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te. Wielkie góry obu Ameryk. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaków i krzyki nasze jej szmery. Dzięki Ci, że dałeś nam czas. I oglądasz nas. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cytrze, chwalmy śpiew.
zerwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, w dolinach z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, na zewsze chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, w dolinach z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu, na harfie grajmy Panu, na zewsze chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu, niebiosa grajmy.
Sześć minut, ale nam przeleciało, jakby to była minuta, taka bardzo króciutka. Grajmy Panu, Anna Szałapak, 10 minut prawie po 23. Kończy się nam audycja, ale życie się nie kończy. I też dwie kwestie ja mam. Nie wiem, chyba że Patrycja, masz coś, co byś chciała jeszcze na koniec. No właśnie.
Właśnie tak pokazywałam palcem, żebym tutaj ojciec włączył mikrofon. Pytaj, co tam lata po głowie.
Pierwsza rzecz, kredo jeszcze z twojej książeczki. Tytuł powtórzę, bo ludzie pytają o ważnych rzeczach. Taki tytuł, do kogoś ta książeczka, dwie książeczki nawet powędrują, bo jedną już wydaliśmy w Westerplatte, czy wydamy w najbliższym tygodniu. Dwie takie książeczki do was powędrują. I tam jest też kwestia credo, czyli wyznania wiary. Do czego, tak, potrzebne nam jest?
Tak,
czy credo jest potrzebne do zbawienia?
Jak myślisz, czy credo jest potrzebne nam do zbawienia, czy nie?
No z credo jako credo nie wiem, czy jest potrzebne. To, co mówimy, czy to, co wierzymy.
Wierzymy. Tak, w sensie w to, w co wierzymy, credo jest nam potrzebne do zbawienia, ponieważ credo stanowi nasz kręgosłup. I to nie jest tak, że ktoś jest sobie w kościele, mówi wyznanie wiary w niedzielę, czy też w modlitwie swojej prywatnej, czyli mamy czy skład apostolski, czy wyznanie nicejsko-konstantynopolitańskie, i mówi, nie, ja nie wierzę. No na przykład, no jak to przecież zmartwychwstanie ciał? Nie, to będzie nowe zupełnie, to nie zmartwychwstanie ciał. No i wchodzi znowu w jakąś filozofię, jakieś dziwne rzeczy. Albo mówi, nie, no ale to obcowanie świętych, no co za obcowanie świętych? Nie, ja w to nie wierzę. Więc grzecznie przypominam, że jeżeli ktoś, credo jest po to zrobione, żebyśmy my wiedzieli, credo było odpowiedzią na herezję. Czyli jeżeli pojawiała się jakaś herezja, Kościół twierdził, że jest to herezja, to był dokładany jakiś artykuł do credo. I jeżeli ktoś mówi, że nie wierzy w jeden z kawałków credo, to po pierwsze sam się wyklucza z Kościoła, nakłada na siebie ekskomunikę, tak mówię bardzo potocznie, bo to wiadomo, że to z Kościoła wynika ekskomunika, ale sam siebie tak jakby pogrąża, czyli wyklucza się z Kościoła katolickiego. I porównując to do kręgosłupa, no każdy rozsądny człowiek wie, że tego robić nie można, aczkolwiek mniej rozsądny powie, ta część kręgosłupa jest mi niepotrzebna, wyjmę sobie. No tylko, że jak sobie wyjmiesz jedną część kręgosłupa, no to grozi to śmiercią bądź kalectwem. I tak samo jest z credo. Jeżeli wyjmiesz sobie jeden z artykułów credo i powiesz, ja w to nie wierzę, no grozi śmiercią bądź kalectwem, bo wykluczasz się z Kościoła katolickiego. I to jest powód, dla którego ten też tekst powstał. Sprawdź wiary z przedmiotu o prawdach wiary.
A który artykuł, czy które zdanie, które słowo w credo dla ciebie jest najtrudniejsze do przyjęcia, do uwierzenia? Czy można tak w ogóle mówić?
Nie, chyba nie ma dla mnie takich. Ja przyjmuję to, Kościół katolicki przyjmuje z całym dobrodziejstwem i chyba nie ma dla mnie trudnego artykułu, który byłby dla mnie nie do przyjęcia. Nie, nie ma czegoś takiego.
Bo o ulubionym fragmencie piszesz w książce.
Tak, wiem.
Powiesz, czy mają sobie przeczytać?
Możesz powiedzieć, bo masz książkę przed nosem. Nie, no przeczytaj to. No proszę.
Dobrze, a jeszcze jak będę szukał, to też przeczytam drugim okiem SMS-a.
Bo tam chyba wstąpił do piekieł, tak? Trzeciego dnia zmartwychwstał. O tym mówisz w ulubionym fragmencie, bo ja to lubię. Bo to wszyscy mówią, jak to Pan Jezus wstąpił do piekieł? No przecież ktoś musiał tam wyciągnąć tego Adama i całe to towarzystwo. Dlaczego w Wielką Sobotę jest Pan Jezus, którego czcimy, prawda, w grobie złożony? No gdzieś musiał być przez ten jeden dzień od śmierci do zmartwychwstania. I tak mówi tradycja, jeżeli ksiądz wie, że mówię nieprawdę, to proszę mnie poprawić. Ale tradycja mówi tak i tak homilia, którą modlimy się w brewiarzu w godzinie czytań na Wielką i Świętą Sobotę, czyli na Wielką Sobotę, jest właśnie to, że wtedy Pan Jezus szedł do otchłani, bo to jeszcze nie było piekła takiego, jak my widzimy piekło, tylko to była otchłań, gdzie wszyscy spoczywali i poszedł po Adama, poszedł po patriarchów i wszystkich swoich wyrwał szatanowi. Ale jeżeli ktoś chce całą tę homilię przeczytać, a nie modli się brewiarzem, no to jest to homilia, znajdziecie ją bez problemu w internecie na Wielką i Świętą Sobotę. Drugie czytanie z godziny czytań.
Piszesz o ulubionym fragmencie też innym. Wierzę w świętych obcowanie.
A to tak, to ja o tym mówię cały czas.
Tak. Ciała zmartwychwstanie.
Bo świętych obcowanie jest i tyle. Kiedyś jeden z pastorów protestanckich mówi, no tak, 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 my to wierzymy, bo my wszyscy jesteśmy świętymi i tutaj, prawda, świętych obcowanie to jest to, ale ja mówię, no ale mówię, a co z tymi, co już pomarli? A on mówi, bo wiecie, że w kościele protestanckim no nie ma takiego kultu świętych, więc ja mówię, a co z tymi, co już pomarli? No to tak, to jako idole tacy mogą być. Ja mówię, no ale księże, no ja mam koleżankę, mówię, Kaśkę ze Sieny, Teresę od Jezusa, mówię, no one już no tak po 500 lat nie żyją, część z nich, prawda? Mówię, co moje koleżanki? I on mówi, oto teraz to mnie pani zaskoczyła. Więc już nie wspominając o Karolinie, Karolina trochę bliższa wiekiem, prawda, bo tylko 100 lat różnicy. Więc to jest fantastyczne. To jest naprawdę fantastyczne, że możemy się ze świętymi kolegować. Ba, i to nie tylko z tymi świętymi, którzy są tutaj od Nowego Testamentu, tak? Czyli naszymi świętymi ogłoszonymi, ale przecież dla nas świętymi są też patriarchowie, prorocy Starego Testamentu. Więc ile ja się uczyłam teraz ksiąg prorockich, na egzamin ksiąg prorockich i mówię, no to byście może mi pomogli tak trochę, żeby was skumać, prawda? Drogi Jeremiaszu, Ezechielu, no żebym mogła zaskoczyć, o co wam chodziło. Więc zresztą jeżeli czytam w kościele, bo zdarza mi się też być lektorem, to autora danej księgi proszę o to, żebym odczytała te słowa tak, jak on chciał, żeby wybrzmiała. Więc to zawsze jest poprzedzone też moją modlitwą. Nie potrafię odwalić, tak jak ktoś wchodzi, o co tam jest, dobra, to przeczytam. Nie, 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 to nie, nie tędy droga. Więc mówię, z Karoliną można się kolegować i po prostu ze świętymi można się kolegować. Oni nas sobie wybierają. Bo to nie jest tak, że zrobimy, odpalimy wulka Google, który mi się święty podoba. Tak naprawdę oni nas znajdują. I pamiętam, 3 lata temu chodził za mną jakiś gościu. I mówi, Józef z Kupertynu, Józef z Kupertynu, Józef z Kupertynu. Przez tydzień. Więc zadzwoniłam do kolegi księdza diecezjalnego, więc miał prawo tego też nie wiedzieć. I ja mówię, ty, słuchaj, jest jakiś święty Józef z Kupertynu, bo chodzi za mną od tygodnia. On mówi, czekaj, a gdzie ten Kupertyn? Ale że mam kolegów też franciszkanów. Oni mówią, no to nasz, konwentualny, latający zakonnik. No i co? Okazało się, że patron studentów, a ja akurat świeżo byłam przed rozpoczęciem studiów. Myślę, o, no to pewnie o to mu chodzi, jak go zidentyfikowałam. Ale później okazało się, że no ja bardzo dużo podróżuję samolotami. On jest też patronem podróżujących samolotem. Więc myślę, no Józek z Kupertynu wiedział, co robi, że się do mnie wpraszał, bo ja bym w życiu na to nie wpadła, że to jest jego działka, to czym ja się zajmuję. Ale okazało się, że jeszcze bardzo dużo dobrego wniósły do osób, o którym powiedziałam o nim, bo odnaleźli swoją historię w jego historii. Więc święci nas sobie wybierają i to jest fantastyczne w ogóle, w jakiej przestrzeni my się znajdujemy. Więc zapraszam do tego, żeby też kolegować się chociażby ze swoimi patronami.
Ktoś już odstawiłem laptopa, ale ktoś napisał też, pozdrawiając Eleni, że pozdrawia nas z Jarocina, gdzie więcej osób słucha Eleni niż metalu. Więc
no i super.
Cieszymy się bardzo. I Eleni sobie zagramy jeszcze przed kompletą dzisiaj.
Domyślając się, że to być może o tę piosenkę chodziło, której tutaj szukaliśmy. Być może, nie wiemy, czy dobrze ją zidentyfikowaliśmy.
Zobaczymy, ale jeszcze Patrycja, jedno pytanie, bo mamy wieczór andrzejkowy z wróżb i innych rzeczy. Przerodziło nam się w taką całkiem chyba zgrabną rozmowę, jeżeli chodzi o rzeczy ważne. I się cieszę bardzo z tego, że tak o tym i o tym i o tym możemy powiedzieć, ale też dużo przychodzi takich tutaj wpisów i już widzę, że temat jakoś ruszył, bo ludzie się zaczęli otwierać i też piszą o tym, że dziękują, bo byli w podobnych sytuacjach. Już teraz bardzo dużo jest tych komentarzy i SMS-ów. Bardzo dziękuję za to, że słuchacie, że piszecie. Dziś mniej dzwonicie, ale więcej piszecie. Więc się otwieracie i też możemy dziękować wspólnie Panu Bogu za to. Natomiast też w kontekście Adwentu, już się nam Adwent zaczyna. Jutro o tej porze już będziemy po pierwszych nieszporach z pierwszej niedzieli Adwentu, więc o tym Bogu, którego mamy się nie bać chyba, ale jak Adwent dobrze przeżyć? Masz jakiś pomysł? Jak ty przeżywasz Adwent?
Znaczy ja przeżywam głosząc Adwent, ponieważ ja jestem cały czas w podróży i to jest tak jak czas Wielkiego Postu, czas pracy, ale Pan Bóg zrobił wszystko, żebyśmy się Go nie bali. Przecież mógł przyjść pod postacią króla i tutaj wykosić całe towarzystwo, fizycznie przyjść, tak, dorosły mężczyzna. No takiego Mesjasza Żydzi czekali, prawda? No, Mesjasza, który przyjdzie, rozwali złotą bramę i tyle. I wejdzie z hukiem, wszystkich tam wytępi, wrogów Izraela. A on przychodzi jako dziecko. Malutkie. Zupełnie zależne od innych osób. Więc jak takiego Boga byśmy mogli się bać? Ja mam wrażenie, że Boga boją się osoby, które mają skrzywiony obraz Boga przez skrzywiony obraz Ojca. W tej chwili, w naszych czasach, i zarówno w moim pokoleniu, jak i w tym pokoleniu moich rodziców i w pokoleniu dzieci mojego pokolenia, niestety mamy bardzo mało przykładu taty. Taty, po prostu taty, kochającego, ciepłego taty. Nie taty, który tak kocha córkę, że ją molestuje. Nie taty, który tak chce pokazać, że jest twardzielem, że nigdy dziecka nie przytuli i mu nie powie kocham cię. Tylko takiego idealnego taty. Takiego, o którym każdy z nas marzy. I wiadomo, że nie możemy od ludzi, od nas, od mężczyzn wymagać, żeby byli tak idealni jak Pan Bóg, bo to jest nierealne. Dlatego mówię, że jest taki jeden tato, który jest taki idealny. Taki, o jakim marzymy. Być może nigdy go ktoś nie doświadczył w życiu, ale żeby miał tę świadomość, rozumem, że takiego taty nie należy się bać. Ponieważ jeżeli przyjdziesz i powiesz, tato, ja narozrabiałem równo, ale ja kompletnie nie kumałem, że ja rozrabiam i że to się tobie nie podoba. Weź coś z tym zrób. To nie dość, że on ci odpuści, że on cię przytuli, że on ci da najlepsze szaty, jakie będzie mógł ci dać. Ty jeszcze ogarnie to, co trzeba posprzątać. Więc jak się można z takiego taty bać?
Czy to jest wychowawcze, takie podejście Pana Boga? Trudno nam oceniać,
czy jest wychowawczy i trudno nam go ocenić. On wie, co robi. My może trochę mniej wiemy. Ale tak jest.
Kilka minut. Patrycja, co na koniec byś powiedziała? Patrząc na to, co było i wczoraj, bo tu też byłaś w Toruniu, z ludźmi się spotykałaś, takimi bardziej realnymi, ale teraz też są realni, tylko ich nie widzimy. Jakieś takie słowo, coś, co też mówisz bardzo często, piszesz o tym, że modlisz się do Ducha Świętego. Co Duch Święty podpowiada tobie, żeby... Z czym nas chcesz zostawić? O tak może prościej zapytam, żebyś...
Przychodzi mi tylko jedna rzecz do głowy. się zastanawiam, czy już nie przeginam. Kochaj i rób, co chcesz. Jak powiedział święty Augustyn. Kochaj i rób, co chcesz. Co nie znaczy, że masz być hedonistą. Kochaj Boga i rób, co chcesz. Bo jak będziesz kochał Boga i będziesz kochał ludzi, to naprawdę możesz robić, co chcesz. Bo wtedy nikomu krzywdy nie zrobisz, ani sobie, ani nikomu innemu. I wtedy cała reszta może być zależna od ciebie. Już możesz robić, co chcesz. Święty Augustyn zawarto w jednym zdaniu tak świetnym, że nic dodać, nic ująć.
No to nie będziemy dodawać i ujmować. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś tę chwilę czasu i jesteś z nami tutaj w Toruniu. I dziękujemy też, no bo myślę, że trzeba było, żeby te niesamowite słowa i ten taki też pozytywny przekaz Pana Boga, nie, że walczymy z czymś, nie, że
no bo się wszyscy, wiesz, spodziewali teraz, że my będziemy mówić, to niedobre, to niedobre, to niedobre, to niedobre. A my przecież mamy głosić dobrą nowinę.
Dobra
nowina. A nie złą nowinę. Więc jeżeli ktoś będzie wyliczał, to niedobre, to niedobre, to niedobre, diabeł wymyśli coś nowego.
Pokaże, że jest
po
dobre.
Prostu. I pokaże, że jest dobre. Więc trzeba się skupić na tym, co jest dobre. I czasem starsi rodzice pytają, ale jak jest tyle niebezpieczeństw, tyle zagrożeń, jakby mam zadbać o te nasze dzieciaki? To może tak na koniec was z tym zostawię. Są trzy filary. Jeżeli którykolwiek wywalicie, niestety wasze dzieci się pogubią. Możecie się na mnie obrazić za te słowa. Trudno. Pierwszy filar to jest wasze świadectwo. Jeżeli wy nie przyjmujecie Komunii Świętej, jeżeli nie żyjecie zgodnie z nauczaniem Kościoła, zgodnie z nauczaniem Chrystusa, tylko wypychacie dziecko w niedzielę do kościoła, idź, bo trzeba, bo tak tradycja nakazuje, nie liczcie, że wasze dziecko się nie pogubi. Dalej, wspólna modlitwa z dzieckiem. Jeżeli syn nie zobaczy, że ojciec pada na kolana przed Jezusem, sam nie upadnie, nie łudź się. 3. Pismo Święte z dziećmi. I nie mówcie mi, że jest za małe dziecko, bo dziecko może być w brzuszku i słuchać już Słowa Bożego, ponieważ jak będzie się pakowało w maliny, to Duch Święty wyciągnie mu to słowo, które je upomni. Jeżeli nie dacie mu tego narzędzia, nie będzie miał na czym budować. Te trzy filary, jeżeli te trzy filary zachowacie, to wasze dziecko będzie wiedziało, że wróżby Panu Bogu się nie podobają. Będzie wiedziało, czym jest nieczystość. I będzie wiedziało, że źle robi, jeżeli cokolwiek się wydarzy. Odrzuci niebezpieczne zabawki, odrzuci niebezpieczne gry. Z łaski, po prostu. Mam doświadczenie takich dzieci, które po prostu mówią, przełącz mamo, tato, telewizor, bo ta bajka jest niedobra.
Patrycja Hurlak. Kończymy wieczór andrzejkowy. Czas Andrzejek się też kończy. Więc
pozdrawiamy wszystkich Andrzejów, którym nie zdążyliśmy dzisiaj złożyć życzeń.
Kogo jeszcze pozdrawiamy? Może od razu pójdźmy za ciosem tych pozdrowień.
Ale to co, mamy czas do rana?
Mamy jeszcze chwileczkę czasu.
Nie, no pozdrawiamy, składamy życzenia bardzo serdeczne właśnie wszystkim Andrzejom, bo mają wielkiego patrona, który przyprowadził do Chrystusa, też przyprowadził pierwszego papieża, świętego Piotra. I na ile musiał mieć sobie pokory, żeby był w stanie przyjąć prymat swojego brata, którego on przyprowadził przecież do Chrystusa.
Dziękuję bardzo. I tak jak zapowiadaliśmy Eleni, na koniec nam prawie w środku nocy zaśpiewa, że słońce sobie lśni. Pewnie sobie gdzieś tam lśni to słońce. A później oczywiście zapraszamy do wspólnej modlitwy na zakończenie dnia do komplety. I tak jak zawsze to czynimy w piątki i nie tylko w piątki, te wszystkie wasze intencje zaniesiemy Panu Bogu. Wy też je zanieście, wy też się włączcie w tę modlitwę, by to wszystko, co tutaj dzisiaj wybrzmiało ze strony Patrycji, ale też z waszej strony, wasze radości, wasze troski, Pan Bóg przyjął jako modlitwę i przemienił, tak jak przemienia na ołtarzu postacie, chleb, wino w swoje ciało, w swoją krew. Za moment kompleta przygotujcie sobie brewiarze książkowe czy te elektroniczne.
Wazonie więdną kwiaty, brak cukru do herbaty, a zresztą czajnik spalił się. Czarny fortepian pokrył kurz, bo ci brakuje kilku nut, by zagrać to, co było, co w słowach się rozmyło, choć miało istnieć tyle lat. Słońce sobie lśni, jak gdyby nigdy nic. Nie wierzy w szare dni, gorzkie łzy, długie sny i w miłości, których brak. A słońca złoty krąg, jak wyciągnięta dłoń. Ktokolwiek przyjdzie, spóźni się. Tak sobie myślisz teraz, bo życie cię uwiera, bo święty spokój chciałbyś mieć. Jeszcze papieros albo dwa i zdecydujesz tak czy tak, czy warto list dokończyć, czy z tą miłością skończyć, z tą różą, która kolce ma. A słońce sobie lśni, jak gdyby nigdy nic. Nie wierzy w szale dni, gorzkie łzy, głupie sny i w miłości, których brak. Złoty krąg, jak wyciągnięta dłoń, jak roześmiana twarz wzywa nas jeszcze raz do nadziei ponad świat. A słońca złoty krąg, jak wyciągnięta.
Bardzo dziękuję za wspólny czas. Raz jeszcze dziękujemy Patrycji. Pozdrawiamy
dziękuję
serdecznie.
Dziękuję również bardzo.
I dobrego czasu, tego najbliższego i adwentu, głoszenia dobrego, też błogosławionego.
Proszę o modlitwę, proszę.
Będziemy pamiętać. Dzięki serdeczne. Dzięki. Raz jeszcze za spotkanie.